Cześć wszystkim, zapraszam na 147 odcinek Un Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o meczu z Atletico, zapowiemy starcie z Gironą, a także skomentujemy potencjalne transfery Aleixa Garcia czy Savio do Barcelony. Zachęcamy do zostawienia suba na kanale, łapki w górę, pamiętajcie, że znajdziecie nas także na Spotify, a tymczasem zaczynamy. Standardowo już Maciek Miko ze mną, siemanko.
Dzień dobry, cześć.
Jak ci mijają Mikołajki? Byłeś grzeczny? Dostałeś prezent?
Nigdy nie jestem grzeczny i nie lubię prezentów w sumie.
O, pan Maruda.
A jak? Jezu,
tragicznie. Od razu zaczynamy od pytania na czacie. Skąd redaktor Miko ma taką piękną, królewsko-białą koszulkę? Michał Gajdek zadał to pytanie.
Ze sklepu sportowego z koszulkami FC Barcelony.
Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Mamy nadzieję, że czujesz się usatysfakcjonowany, panie Michale. 15 raz wygrywamy 1-0, biorąc pod uwagę ten i poprzedni sezon. Rekord, jeżeli chodzi o top 5 lig europejskich, 11 razy 1-0 w zeszłym sezonie, 4 razy w tym sezonie, także można powiedzieć, że deklasujemy rywali regularnie. I porozmawiamy sobie o tym meczu z Atletico. Zaczynamy od Barcelony czy od Atletico? Jak wolisz?
Nie no, od Barcelony no.
I słusznie.
Atletico.
I słusznie. Bardzo dobrze. To co, może od Roberta Lewandowskiego, bo to jest taki temat,
aż
który
tak
trochę podpalił media społecznościowe, powiem ci, bo widziałem, że tam opinie były na początku bardzo krytyczne, głównie ze względu na skuteczność, jaką Polak Rodak zaprezentował w pierwszych minutach, ale potem z końcem meczu narracja zaczęła się trochę obracać i mimo wszystko duża część użytkowników zaczęła dostrzegać, że to nie był aż tak zły mecz Lewandowskiego, jak moglibyśmy sądzić. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
Rozmawialiśmy troszeczkę o tym, że najpierw musimy ustalić punkt zero Roberta i gdy o tym rozmawialiśmy tydzień temu, to punkt zero Roberta był ustawiony bardzo nisko. Nie dość, że nie było skuteczności oczywiście, to przede wszystkim nie było gry, której my moglibyśmy od niego oczekiwać i która mogłaby do tych okazji doprowadzić. I wydaje mi się, że mecz z Atletico pokazał, że punkt zero po meczu z Atletico jest już w innym miejscu, w lepszym miejscu, bo o ile ta skuteczność już nawet nie tyle martwi, co chyba po prostu bawi i śmieszy, bo to się po prostu nie da wytłumaczyć czasami, jak tym cudem taki napastnik w idealnej sytuacji na przykład próbuje oddać strzał nosem, który mimo tego, że jest to świetna okazja, chyba zostało potraktowane tak komicznie, że na oficjalnych highlightach z meczu na stronie Barcelony ta akcja została wycięta. Więc prawdopodobnie nie chcieli się już nad nim znęcać. I tutaj ciężko się nie zgodzić. Ta skuteczność jest na razie fatalna. Ale wydaje mi się, że warto odnotować, że Robert znowu zaczął dochodzić do sytuacji. I to naprawdę kilku dobrych sytuacji. Więc mi się wydaje, że mimo tego, że ten mecz był naprawdę karykaturalny wręcz, to można zaobserwować jakąś tam zmianę, czyli przebywanie w polu karnym, czyli dochodzenie do tych sytuacji, wystawianie się na odpowiedniej pozycji tak, żeby koledzy mogli tą piłkę zagrać. Zresztą to zagranie Rafinhi było wspaniałe, ale też ruch Roberta był bardzo dobry. To samo przy zagraniu Kundy, zresztą położenie obrońcy w drugiej połowie też to wszystko zostało zrobione bardzo dobrze. No, zabrakło tej skuteczności, zabrakło dokładności. Tu się oczywiście zgadzamy i nie zapominamy o tym. No, natomiast w mojej opinii jest lepiej. Nie mówię, że dobrze, ale jest lepiej. Czyli ten punkt zero, z którego wychodzimy, ja go sobie teraz ustawię na tym meczu z Atletico i od niego będę wychodził tak naprawdę. Czyli w momencie, kiedy Robert robi to, co powinien, częściowo, powiedzmy, robi to dobrze, ale brakuje tego najważniejszego i wydaje mi się, że to możemy sobie ustawić teraz za ten punkt zero i będziemy obserwowali go oczywiście dalej. Natomiast ja osobiście wierzę, że zawodnik o takiej klasie i z takim doświadczeniu, jeżeli Barcelona będzie potrafiła utrzymać grę, gdzie generuje naprawdę dużo dobrych okazji, nie byle jakich, ale naprawdę dobrych, to Robert po prostu z czasem się przełamie i to w końcu ta gehenna jego strzelecka musi się skończyć w końcu. Nawet patrząc statystycznie, kiedyś się musi skończyć. I wydaje mi się, że jeżeli my będziemy grali dobrą piłkę jako drużyna, tak jak graliśmy z Atletico i Robert będzie do tych okazji dochodził, to on po prostu zacznie strzelać.
Czy Czyli ty mówisz, że skończy się zła seria Lewandowskiego, a Peter Świrgolec na czacie pisze: cześć, czy wy panowie też uważacie, jak większość użytkowników naszej La Rambli, że Lewandowski jest już po drugiej stronie rzeki, czyli bardziej narracja w stronę, że nie ta zła seria się skończy, ale że Robert już się skończył i mnie się wydaje, że mimo wszystko jakichkolwiek by liczb nie generował do końca sezonu, czy biorąc pod uwagę te dzisiejsze doniesienia, że Robert nigdzie się nie wybiera i na kolejny sezon w Barcelonie zostanie, a na pewno na następne pół roku w Barcelonie zostanie, to gdzieś już obserwujemy mimo wszystko końcówkę Roberta Lewandowskiego i oczywiście on bramki będzie strzelał, będzie notował asysty, natomiast sądzę, że dużym optymizmem byłoby oczekiwanie od niego, że będzie w tak dobrej formie strzeleckiej, w jakiej był na początku swojej przygody z Barsą, a na pewno nie będzie już w tak dobrej, w jakiej był w Bayernie. I nawiązując też do drugiego komentarza, który mamy na czacie, który jest bardzo słuszny, teraz Lewandowski nie ma wytłumaczenia, że teraz Lewandowski nie ma wytłumaczenia, koledzy tworzyli mu szansę, czyli nawiązanie do tego bardzo popularnego stwierdzenia, że może Robert jest w słabej formie, ale ten serwis, ten popularny serwis, jak to utarło się mówić o dostarczaniu piłek lewemu w pole karne, nie funkcjonuje aż tak dobrze i to jest słuszne, bo no, ekipa pokazała, że jest w stanie kreować sytuację lewemu, więc wydaje mi się, że to już powinniśmy włożyć między bajki, że Barcelona gra na tyle słabo, że lewy nie ma z czego strzelać. Jak ty widzisz tę sytuację, o której Peter wspomina? Po drugiej stronie rzeki, czy jeszcze nie?
To znaczy, oczywistym jest, że zawodnicy w wieku Roberta, którzy też osiągnęli wszystko i być może nawet ich cele się zmieniły, mogą wydawać się, jakoby tak właśnie w takiej pozycji się znajdowali, czyli taka ta jedna noga w grobie, czy po drugiej stronie rzeki. No natomiast pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o zawodników w takim wieku, to najczęściej dochodzi do takiej sytuacji wtedy, kiedy taki zawodnik po prostu straci siły fizyczne tak naprawdę, kiedy nie może tak szybko biegać, kiedy dużo łatwiej łapie urazy, kiedy brakuje mu szybkości, siły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, Robert tak naprawdę, jeżeli chodzi o motorykę, to oczywiście on nie jest tym Robertem, którym był kilka lat temu, ale wydaje mi się, że na tym polu nie ma tutaj dużo problemów. Prawda, ale no, w tak czyś. No,
myślisz,
ale wiesz,
że
też
nie ma żadnych problemów, bo mnie się wydaje właśnie, że to znaczy inaczej, może inaczej powiem. Fizyczne są bardzo dużym problemem lewego w tym sezonie.
To znaczy, to się wszystko zgadza, tylko według mnie to są problemy, z którymi on się równie dobrze mógł borykać dużo wcześniej, tak naprawdę, z którymi po prostu grał i teraz gra tak samo. I jasne, że one mają wpływ, czy mogą mieć wpływ, jeśli są, czy ich nie ma, na to, jak ta gra wygląda, to oczywiste. Natomiast no, tak jak my sobie tu życzyliśmy i myślę, że wielu kibiców, którzy nas słuchają i też tych, którzy nas nie słuchają, to my nie oczekiwaliśmy, nie oczekujemy od Roberta tego, żeby brał aktywny udział w rozgrywaniu akcji, żeby się w to bardzo angażował. No wiemy, że Robert nie zajmuje się jakimś tam agresywnym, intensywnym pressingiem, prawda? Tylko raczej próbuje zamykać kierunki, ale nie tracąc sił właśnie na tę grę. Więc jeżeli Robert jest w stanie dochodzić do sytuacji, tak jak to robił w meczu z Atletico przy małej ilości kontaktów, tak naprawdę przy małym udziale w grze, bo co prawda on miał i wygrane pojedynki, miał jakieś driblingi, miał tą fajną piętkę, która się bardzo ładnie potoczyła, natomiast no, jego w grze dużo nie było, czyli my się sprowadzamy do jego oceny, ja tak przynajmniej chciałbym się sprowadzać do tego, czy on jest skuteczny, czy on jest nieskuteczny. No teraz jest nieskuteczny obecnie, więc można go za to ganić oczywiście, natomiast nawet mimo tego, że on oczywiście jest coraz starszy i coraz gorzej w tą piłkę grać będzie z różnych powodów, to nie uważam, że nie da się go wykorzystać jako takiego właśnie targetmana, który po prostu będzie te piłki albo kończył, albo zgrywał. I jak wiemy, my go nie potrzebujemy, żeby on śmigał góra-dół, biegał po całym placu. My go potrzebujemy w konkretnym miejscu. I ja uważam, że Robert...
Musisz zapisać na przyszłość do użycia słowo targetman.
Ale to nie do końca jest tak... wiesz co, targetmanem bardziej jest zawodnik pokroju Edina Dzeko. Bo targetman nie chodzi o to, żeby na niego kierować piłki, żeby on strzelał bramki do końca, tylko żeby po prostu był taką wieżą blisko pola karnego, na którą można kierować piłkę, a on z nią robi różne rzeczy. I to rzeczywiście no, są zawodnicy, którzy są w tym lepsi, tylko dlatego, że Robert po prostu ma szerszy pakiet umiejętności, by być tylko takim zawodnikiem. Natomiast no, gdzieś generalnie taką pełnić rolę może. Wydaje mi się, że troszeczkę poprawiają się takie drobiazgi tak naprawdę, czyli troszeczkę lepiej piłkę zastawią na przykład w meczu z Atletico. potrafił się z nią obrócić. Nie odskakiwała mu ona aż tak bardzo, kiedy się na przykład, kiedy ją przyjmował plecami do bramki. Potrafił ją trochę rozegrać, przytrzymać. Wydaje mi się, że w samej grze jest poprawa. Tylko niestety, no wiadomo, no my patrzymy na te bramki Roberta i kiedy on będzie tak marnował sytuację i to tak karykaturalnie, że jak wspomniałem, no to one będą nas zostawały na świeżo w pamięci. Natomiast jeżeli Robert ma wrócić do tej formy, która nam jest potrzebna, no to to jest sposób gry, który najprędzej do tego doprowadzi zwyczajnie. I dlatego ja po meczu z Atletico mogę go ganić za skuteczność, ale za samą grę nie mogę, bo w sumie tego oczekiwałem.
Są na czacie pytania o sędziów, są na czacie pytania o Christiana Stuaniego. Wrócimy sobie, myślę, w odpowiednich segmentach, żeby jakoś tę rozmowę poukładać, dlatego widzimy te komentarze, wrócimy do nich, dzięki bardzo. Ja bym jeszcze wspomniał o João Felixie, co ty na to?
Nie ma chyba
daje
wyjścia.
Nam 3 punkty w meczu z Atletico i można powiedzieć, że przytyczek w nos Simeone bardzo mocny. I w stronę kibiców, którym pokazał, gdzie jest aktualnie jego miejsce i w jakim miejscu, na jakim miejscu ustawił Atletico. Ja wiem, że może jeżeli patrzymy na tabelę, to nie wygląda aż tak korzystnie dla Barcelony, ale na pewno nawiązując do tego, co powtarzaliśmy sobie wielokrotnie, czy tutaj, czy on tu, że jak łączyliśmy się z Michałem, to był to mecz z Atletico, był jednym z finałów, które rozgrywamy w listopadzie, jednym z 3 tak naprawdę, 2 do przodu, 1 przed nami. I powiem Ci, że no jestem mega zadowolony z tego, jak się zaprezentował Felix. Już nie mówię tylko o samej bramce, ale ja zawsze bardzo doceniam takich piłkarzy, którzy nie tylko umiejętnościami, ale serduchem i wolą walki potrafią dźwignąć zespół i tu zdecydowanie było to widać. Było widać, że jest naładowany na to spotkanie i chce udowodnić, że po pierwsze przygoda z Atletico, jego forma tam była nieporozumieniem, a po drugie, że do Atletico już prawdopodobnie nie wróci, bo wydaje mi się, że tak możemy odczytywać to wszystko, co się działo i ten brak jakichkolwiek hamulców, żeby pokazywać jaki ma aktualnie stosunek do swojej, powiedzmy to szczerze, no myślę byłej drużyny. Co prawda on nie ma żadnej klauzuli, że mógłby do Barcelony przejść na takich i innych warunkach, natomiast no wiemy, że Barca będzie o niego zabiegać. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie układać, jeżeli chodzi o kwotę. Natomiast wracając do meczu, angażowanie w obronie na pewno na plus i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, natomiast bardzo mi się podobało to, jak często potrafił zagrać pod faul, to znaczy nawet bliżej grając własnej tercji, to znaczy defensywnej tercji Barcelony, bardzo mi się podobało, jak cofał się, potrafił przyjąć piłkę i wymusić faul rywala, tym samym przerywając akcję. To mi bardzo zaimponowało. Nie zwracałem na to uwagi w poprzednich spotkaniach, natomiast tu mi się bardzo rzuciło w oczy.
To prawda, no widać było po Felixie, że naprawdę zależy mu na tym meczu. Ja też, gdy zaczynałem go oglądać, to taką miałem cichą nadzieję, że to on właśnie wpisze się do protokołu bramkowego. No miałem nadzieję, że... Znaczy miałem nadzieję, to może złe słowo, ale fajnie by było, gdyby tych bramek było trochę więcej, było na to dużo szans, natomiast no, kończyło się tak, że to on nam ten mecz, dajmy na to, wygrał niejako. Myślę, że wielu było ojców sukcesu, natomiast no, tym takim najbardziej widocznym i wyraźnym był on. No bardzo mi się podobała jego postawa, naprawdę taka sportowa złość. Być może też na przekór temu, co zawsze mówił Simeone, że Felix nie pracuje, że nie pomaga w defensywie, a tutaj no, kompletnie inaczej zagrał tak naprawdę, biegał po całym boisku, piłkę odzyskiwał, gdzie się dało. Tak jak mówisz, gdy ją przejął, od razu uciekał. Gdy widział, że nie bardzo jest gdzie uciekać, to rzeczywiście pięknie się podkładał pod faulę. Powiem Ci, no już tak przesadnie, bo nawet ta żółta kartka, którą wyłapał Azpilicueta zaraz po wejściu na boisko, no to już było przegięcie troszeczkę. Bo on po prostu poleciał mu prosto w biodro i jeszcze za to Azpilicueta obejrzał żółtą kartkę. Natomiast no potem już rzeczywiście tych żółtych kartek Aspi powinien dostać chyba ze 2-3 co najmniej, no ale już było jak było.
Mamy na to przewidziany segment, spokojnie. Mhm,
to do niego wrócimy. Bardzo podobała mi się taka sytuacja z Jimenezem pod koniec pierwszej połowy, gdzie Jimenez się już zagotował po prostu, odepchnął João Felixa, położył go przed wykonaniem rzutu różnego na ziemi. Ten wstał i zupełnie bez agresji czy jakichś gestów, tylko się uśmiechnął i robił dalej swoje. Bardzo fajnie to się obserwowało, bo w tym meczu było bardzo łatwo wytrącać z równowagi zawodników Atletico. Widać było, że też Felix im trochę w tym kamieniu w bucie siedzi. Gdy strzelił tą bramkę i gdy że tak powiem, no, zamanifestował, bo też często się tak oczekuje, czy zawodnik wypożyczony z klubu do klubu, i którym właśnie przeciwko któremu teraz występuje, czy będzie celebrował, no tutaj żał, może nie aż tak, natomiast zacelebrował tą bramkę. gdzieś tam no, nie szalał, nie krzyczał, nie biegał po placu, ale rzeczywiście no, było widać po nim, że on tej bramki chciał i wcale, że tak powiem, nie żałuje i nie zamierza, nie wiem, udawać, że z Atletico jest powiązany jakoś bardziej. I tak jak mówisz, no ciężko sobie wyobrazić, że on do tego Atletico wróci, bo on pewnie i tak wróci, natomiast no, ciężko sobie wyobrazić, że on tam zostanie. Ale to już mówię, temat na późniejsze miesiące, więc jeszcze będziemy mieli czas o tym porozmawiać. Natomiast no, jego gra mi się szalenie podobała, naprawdę. Nawet ta bramka, zwróćcie uwagę, że najpierw idzie przebitka. Tego też nas często brakowało, rozmawialiśmy o tym, że brakuje tej takiej walki bezpośrednio o piłkę. A tutaj Felix po prostu siłą, dosłownie, tą piłkę przepchnął po nodze, Witzela chyba, jak się nie mylę. I dzięki temu miał w ogóle możliwość oddania strzału, zresztą świetnego strzału. Ja zawsze pamiętam nasze czasy Barcelony jeszcze przed kilku lat, to takie akcje kończyły się, co druga akcja, która wychodziła jeden na jeden, kończyła się takim właśnie lekkim podcięciem i zawsze lądowała w bramce. To była standard Barcelony. A teraz tak naprawdę wolimy walić po prostu w tych bramkarzy. I strasznie mi się spodobało, że Felix tak idealnie ją potrafił zmieścić, że nie bał się takiej podcinki. Tam minimalnie, dosłownie minęła ona oblaka, ale wszystko wyglądało pięknie. No to jest świetna akcja Rafini, naprawdę trzeba go pochwalić za tą akcję, bo potrafił to wyprowadzić.
I najlepsze było to, że ta sytuacja Feliksa była po zmarnowanych sytuacjach Roberta Lewandowskiego, po zmarnowanej sytuacji Rafini i w dobrym momencie się to wydarzyło, bo fajnie taki kontrast był pokazany między tym, a między tym, co się wydarzyło wcześniej. Grzegorz Dobosz, czy wy nie widzicie, że lewy się po prostu kończy? No niestety powoli widzimy i chyba trzeba przestać się z tym kryć, bo rzeczywiście pewnie, tak jest. Trzeba jak najszybciej szukać alternatywy. Pozdro Rafał Grzesiek, poznaliśmy się na lotnisku w Modlinie podczas wyjazdu na Camp Nou. Rzeczywiście, pozdrawiamy bardzo serdecznie. W takim razie mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam się spotkać, może nie na lotnisku, ale już na miejscu, najlepiej na trybunach. Bardzo miła rozmowa na lotnisku o transferze Leo Messiego do Barcelony. Chwilę podyskutowaliśmy, jak to miałoby wyglądać. Niestety do tego transferu nie doszło. Ale spotkanie rzeczywiście bardzo fajne, także pozdrawiamy. Zastępstwo Lewandowskiego jest już praktycznie w drodze, bo wiemy, że Vitor Roque nie powołany na ostatnie spotkanie swojej drużyny. Mamy też pytanie o Marka i alternatywy, to mamy to wszystko dalej zapisane, także porozmawiamy sobie. Wspomniałeś o Rafini, no jak go możemy oceniać, bo powiem Ci, że znowu... Ja trochę mam, powiem Ci, flashbacki z poprzedniego sezonu, gdzie rzeczywiście on takie dobre akcje, nawet nie mecze, ale akcje, bardzo dobre akcje, potrafi przeplatać z beznadziejnymi. I to razi w oczy także teraz. No nie wiem, trudno mi to oceniać, natomiast ja pozytywnie powiem Ci, że podchodzę do niego i tak może nieco naiwnie, ale z optymizmem patrzę na kolejne mecze i trochę czekam, aż on złapie taką bardzo równą formę, a nie sinusoidalną, bo chłop potrafi grać w piłkę, jest bardzo dobry technicznie, no te jego wrzutki, to co powiedziałeś do Lewandowskiego, po której uderzył głową, no szkoda mi po prostu, że on nie odpalił jeszcze na miarę tego, co prezentował w Leeds.
Wydaje mi się, że no to też już wydaje mi się mówiliśmy, bardzo ciężko jest oceniać zawodników indywidualnie w Barcelonie, jeśli chodzi o długoterminowe oceny. To znaczy możemy oceniać ten ostatni mecz, ostatni tydzień, nie wiem, dwa tygodnie, ale bardzo ciężko jest oceniać ich w skali, nie wiem, kwartału chociażby. Xavi nie powtarza jedenastek praktycznie. Ja wiem, że to ma wiele podłoży. To są kontuzje, to są przemęczenia, to są jakieś drobne urazy i tak dalej. Natomiast no, my nadal gramy bardzo różnymi składami. Bardzo różną piłkę. Tak naprawdę od tych zagrań indywidualnych oceniamy, czy ten mecz był dobry, czy był niedobry. I jeżeli my napakowani jesteśmy dosłownie, bo ja mam takie wrażenie, że my jesteśmy napakowani w porównaniu zwłaszcza do naszych takich głównych rywali, na przykład do Realu Madryt, napakowani zawodnikami systemowymi, dosłownie, cała pomoc, nawet Robertowi by się przydał jakiś porządny system, to nie są zawodnicy, którzy jak Vini, jak Rodrigo, czy nawet jak teraz Bellingham, potrafią po prostu pojedynczą rzeczą zmienić cały obraz pojedynku i... Bardzo ciężko jest grać z zawodnikami systemowymi, kiedy my nie mamy tego wiodącego systemu tak naprawdę, albo przynajmniej on jest niedopracowany lub nie funkcjonuje odpowiednio. Dlatego czasami nam Rafinha wygląda super, bo po prostu widzieliśmy, ile dobrego robił na boisku, zaliczył asystę, miał kluczowe podania, ale gdyby na przykład on nie zaliczył asysty przy golu João Felixa, a na przykład zaliczyłby ją kto inny, to Rafinha nadal by zagrał dobry mecz, a pewnie byśmy już o nim w ten sposób nie mówili. Czyli znowu skupiamy się na tym, kto nam dał, dajmy na to, tego ekstrasa, który daje zwycięstwa. I mówię, no jest ciężko oceniać tych zawodników, właściwie wszystkich, indywidualnie. Wiemy, że Rafinha no według mnie był kluczowy w ogóle w mistrzostwie. Jeżeli chodzi o ten rok 2023, to naprawdę no jeden z najważniejszych dosłownie. Możemy się z tego śmiać, ale tak jak mówiłeś, on pojedynczymi zagraniami otwierał mecze często, a że to były mecze Uno Zerismo.
No jeden ten z Walencją, który mieliśmy wspólnie przyjemność oglądać z trybun, też zakończony 1-0 po bramce Rafinha.
Ten w tym samym sezonie na jesieni, jego asysta do Roberta w 95 minucie też spowodowała, że wygraliśmy z Walencją 1-0. Przecież to on strzelał bramkę w 90 którejś minucie o Sasunie na 2-1 tak. Przed mundialem. I to możemy tak mnożyć rzeczywiście, bo on miał bardzo dużo takich dobrych zagrań, które były dla nas szalenie ważne. Natomiast oczywiście no my oczekujemy stabilizacji. Oczekujemy tego, że on też będzie w grze, a nie tylko dawał nam pojedyncze punkty w klasyfikacji kanadyjskiej. I to oczywiście wszystko jest, to są nasze oczekiwania. Natomiast no, tak jak mówię, no, my stosujemy to oczekiwanie wobec każdego zawodnika. Jeżeli mamy zawodników, którzy nam dają regularnie coś, no bo w jego przypadku można powiedzieć regularnie tak naprawdę, bo ja nie mówię, że to jest regularność na poziomie co tydzień, ale niech to będzie nawet co 3 kolejki, prawda? To już jest jakaś regularność. Czego na przykład nie można powiedzieć o żadnym zawodniku ataku, prawda? No żaden zawodnik naszego ataku nie jest systematyczny, no żaden. Za każdym razem jest to praktycznie kto inny. Tu Robert strzeli, a tu Felix strzeli. Przecież Felix kiedy ostatnio strzelał bramkę? No strzelał z Betisem, to było 2 miesiące temu. No Porto strzelił oczywiście chwilę wcześniej. To też ciekawa sytuacja, że się Felix objawił wtedy, kiedy Barcelona jest w najtrudniejszym momencie, grała najtrudniejsze mecze, to nagle się Felix objawia i dwa te mecze
zwrócił uwagę, jak to mu się złożyło, bo najpierw musiał udowodnić jako były piłkarz Benfiki, z którą wiadomo ma dobre
zresztą
relacje,
tam,
że nie lubi
mówili,
Porto.
Podczas transmisji to on był w ogóle na testach w Porto, ale Porto go odrzuciło, jak rozumiem.
O, a to nie słyszałem tego. W
czasie razie, transmisji mówiono, ja nie wiem na ile to jest prawda.
Benfiki.
Nie wiem, na ile to
jest
prawda.
W kontekście walki Benfiki z Porto, pierwsza rzecz, a druga rzecz, że przeciwko Atletico, nie? Więc takie
no tak,
dwa
tak
mecze
naprawdę.
Się złożyły idealnie.
No chociaż tamten z Porto teoretycznie byłby taki bardziej pro swoich dawnych kibiców, prawda? Czyli utrzeć nosa lokalnemu czy krajowemu
no tak,
rywalowi,
tak,
prawda? A tutaj miał odwrotnie. Tutaj musiał utrzeć nosa własnej drużynie, dajmy na to w jakimś stopniu.
Si. Zanim jeszcze Atletico, to porozmawiałbym chwilę o tym, jak wyglądał nasz środek pola. Wiemy, że Gavi wypadł, natomiast całkiem fajnie się składa, że ta trójka Gundogan, Frenkie i Pedri zaczynają ze sobą współgrać i to widać na boisku. Zastanawiam się, czy to już jest taki moment, w którym możemy mówić, że coś drgnęło i idziemy w tym temacie do przodu, bo rozmawialiśmy sobie o tym po meczu z Porto, że najlepsze zagrania Barcelony były w momencie, kiedy piłka przelatywała przez środek pola, nie zatrzymując się w nim. A tutaj rzeczywiście powiem Ci, że jak oglądałem potem wykresy, czy te mapy podań w zasadzie, kto do kogo, ile razy, w którym kierunku, to można powiedzieć, że środek pola kluczowy, cały czas pod grą, w zasadzie dystrybuowanie tej piłki odbywało się bardzo dobrze. Nadzieja na przyszłość, czy jednorazowy wystrzał?
Nadzieja, to na pewno, bo wszyscy mamy chyba nadzieję, że to wreszcie zatrybi na dobre i będziemy sobie takie mecze linii pomocy oglądać regularnie. Też warunki wydają mi się były korzystne dla naszej linii pomocy. Zwróćmy uwagę, że 4 dni wcześniej graliśmy z Porto, też na tym samym stadionie, w tym samym składzie właściwie, no Inigo nam wypadł na rozgrzewce i to była jedna zmiana względem meczu z Porto i zagrał Andreas Christensen. No to zwróćmy uwagę, że z Porto ta linia no nie funkcjonowała, jak mówiłeś, prawda? Czyli mieliśmy ogromne problemy, żeby ta pomoc zrobiła robotę, która do niej należy. A z Atletico już nie było z tym problemu. Ja sobie zadałem lekki, powiedzmy, nieduży, drobny trud i zastanowiłem się nad tym. I jak spojrzałem, jak wyglądały ekipy Porto i Atletico, to chyba znalazłem przyczynę i tak naprawdę Porto średnią pozycję na boisku 6 zawodnikami było na naszej połowie. Oni od samego początku meczu weszli na nas ostro i wysoko, z czego bardzo ciężko nam było wyjść. No, wtedy Gundo i Pedri byli mocno pochowani i to Frenkie musiał właśnie albo biegiem, albo kopnięciem, czy to on, czy któryś z obrońców, tą piłkę przenosić. Atletico zagrało zupełnie inaczej, mimo tego, że my zawsze jesteśmy utarci, że Atletico dobrze gra w obronie i to jest też oczywiście prawda, natomiast no, to nie potwierdziło się w tym meczu niedzielnym. to Atletico dla odmiany miało tylko dwóch zawodników na swojej połowie w średniej pozycji, na naszej połowie. Tak naprawdę oni w ogóle nie presowali. Oni, jeżeli zostali z akcją, to mogli chwilę pobiegać, ale to było wszystko, więc przeniesienie środka ciężkości na połowę rywala było dosyć proste tak naprawdę, bo Atletico od razu cofało się na swoją połowę zwyczajnie. Więc my tą pierwszą linię dosyć łatwo mogliśmy przechodzić. No też bardzo słaby mecz Koke, no kompletnie niewidoczny. Ja powiem Ci, wiem jak Koke jest ważny dla Atletico, wiem jaką ważną rolę odgrywa, ale w niedzielę to można powiedzieć, że wszystkie atuty zostały wytrącone. Ja nie wiem, czy to jest po prostu gorszy mecz drużyny Simeone, czy to była tak dobra postawa po prostu defensywna Barcelony, że oni nic nie mogli zrobić. Bo Griezmann, o Griezmannie można powiedzieć zupełnie to samo. Myślę, że poza tym dojściem do tego strzału, który zablokował Frenkie, gdzie troszeczkę serce troszeczkę wyżej do gardła podeszło, to ciężko o nim coś dobrego powiedzieć. No Morata świetny ma sezon, ale mówiliśmy o tym przed tygodniem, że ostatnio miał 3-4 mecze bez gola. Zszedł w przerwie.
W ogóle widać zupełnie było, niewidoczny w pierwszej połowie.
Wiesz co, no w ogóle było widać, jak Simeone chyba sam źle ocenił to, co wymyślił. Skoro po 45 minutach robi 3 zmiany, prawda? No to jest naprawdę rzadkość.
I w 65 bodajże był komplet.
Kolejne dwie, prawda? I był komplet zmian, a to był tak naprawdę wynik tylko 1-0 dla Barcelony. Więc to nie był jakiś taki mecz, gdzie Atletico nie mogło tym swoim podstawowym składem spróbować w drugiej połowie odwrócić sytuację, czy na przykład doprowadzić do remisu tym zespołem, który znają. Natomiast grali po prostu słabo. No tylko nie wiem, czy to grali słabo, bo nie mieli dnia, czy grali słabo, bo nie mogli grać lepiej. Na przykład Riquelme, o którym mówiliśmy, który zgarnął nagrodę najlepszego piłkarza w meczu Ligi Mistrzów, no kompletnie sobie nie radził, ale nie radził sobie dlatego, że po prostu nie miał sobie jak radzić i z kim sobie radzić. On mógł nawet wyjść wysoko z piłką z tej lewej strony, ale on kompletnie nie miał z kim zagrać w nią. Z drugiej strony, no pamiętajmy, że to jest młody napastnik, czy powiedzmy zawodnik, który powinien grać wyżej, ofensywniej. Więc w tym pojedynku Rafinha, Kunde kontra Riquelme, no to nie miał nic kompletnie do gadania zwyczajnie. No, to są po prostu lepsi piłkarze, wiedzą co mają robić. Nawet jeśli drużynowo nie do końca wychodzi, to oni sami w sobie już po prostu są na tyle dobrzy, że z takim Riquelme sobie bardzo prosto radzili. A struktura Atletico tylko uwypuklała ten problem. No bo Atletico gra w systemie 3-5-2 albo no powiedzmy w fazie ataku 3-5-2, w fazie defensywnym 5-3-2. I to oni tak grają naprawdę, jak od linijki. Tutaj już nie ma żadnych wątpliwości, po prostu stoją tak 2, 3, 5 liniami w obronie i tyle. Więc Riquelme był po prostu tam zwyczajnie osamotniony. Robert dobrze wchodził ze środka, więc obrońcy byli skupieni na nim i dużo widać było, że po prostu brakuje tego podejścia trzeciego środkowego obrońcy, który i tą rolę pełnił akurat w tym meczu Remozo. I widać było, że brakowało tego podejścia. Widać było, że zawsze jest te 3-4 kroki przestrzeni między Kunde i Rafinią i obrońcami. Czyli oni mieli trochę przestrzeni, żeby sobie tę piłkę zagrywać tak naprawdę. Cały czas była sytuacja, w której można było albo dośrodkować, albo wypuścić Kunde. I ta strona po prostu żyła. No w drugiej połowie Simeone wpuścił Samuela Lino, czyli trochę to jest tak, że Lino i Riquelme walczą tą pozycję, dajmy na to, no bo Galan na razie jest zapomniany.
Tu ci wejdę w słowo, bo zastanawiałem się, czy Samuel Lino rzeczywiście zagrał tak dobry mecz, jak potem się pisało, czy po prostu perspektywa tego, że Roro zagrał słabo, dała przewagę Lino.
Tak, a tak się pisało, że Lino zagrał taki dobry mecz? Ten z nami, znaczy, mówimy?
Nie w kontekście, że to był dobry występ, tylko że ta zmiana naprawdę dużo dała w kontekście całego spotkania. I porównując Roro do Lino, widać było, że Lino zagrał lepiej. Tylko ja się właśnie zastanawiam, czy to nie było tak, że on po prostu zagrał przeciętnie, natomiast ta poprzeczka była zawieszona na tyle nisko, że było widać bardzo dużą poprawę.
To raz, a dwa jest też taki, że Lino dużo chętniej biega szeroko. Roro, jak wiemy, po pierwsze, w ogóle Roro w Gironie to miał spore problemy z utrzymaniem dobrej gry w dłuższym wymiarze czasowym. Jemu ciężko było zagrać bardzo dobrych 90 minut. On potrafił grać fragmentami albo jakąś dużą część meczu, ale miał problemy z utrzymaniem tego swojego standardu gry, powiedzmy. No Lino jest troszeczkę inny. Lino jest dużo bardziej ofensywnie usposobiony, gra szerzej po skrzydle i kiedy Atletico zaczynało nas troszeczkę gnieść po 70 powiedzmy minucie, no to zwyczajnie wykorzystanie Samuela Lino miało sens i było trochę prostsze. co nie wyklucza sytuacji, gdyby tam był Rodrigo Riquelme i tak wyglądałaby gra, to też nie oznacza, że on by w niej wyglądał słabo. On po prostu sobie nie radził w tej grze Atletico, która była tak marna, że wszyscy w niej wyglądali fatalnie. No nie może zmienić wszystkich zawodników w przerwie, więc wybrał Simeone takich zawodników, którzy po prostu najbardziej mu nie pasowali. Zwróćmy uwagę jednak mimo wszystko na jedną rzecz. Za Spilicueta, a potem jak wszedł na boisko, to po jakimś czasie zaczął się właśnie na tej lewej stronie pojawiać w obronie. Alino przeszedł trochę wyżej, bo kilka miał wejść, chociażby taki bardzo brzydki faul na Laminie, a Spilicueta właśnie z pozycji lewego obrońcy miał. Więc oni też sporo mieszali, żeby w jakikolwiek sposób Barcelonę, nie wiem, zmylić, wykorzystać jakąś przewagę, gdziekolwiek ona mogła się pojawić. Natomiast no, kompletnie nie byli w stanie tego wykonać i gdyby nie ten stały fragmenty gry, a właściwie jeden stały fragment gry, czyli te dwa gwizdki, no dla mnie z kapelusza kompletnie. Nie wiem szczerze mówiąc, gdzie tam sędzia widział przewinienia, ale zakładam, że chciał je widzieć, no bo nie mam innego
jeszcze
wyjścia.
Jeszcze ta pierwsza sytuacja, pierwsza,
no powiedzmy
okay.
Jakoś ta... Nie jest okej, okay. Można się uprzeć.
Ja nie, bo nie według mnie to może... jest jakaś duża kontrowersja. Wydaje mi się, że traktowanie wolnego jest okej.
Okay. Ale to właśnie tego zmierzamy, to nie jest kontrowersja. Ta kontrowersja byłaby wtedy, gdyby z tego padła bramka. I to jest ta różnica.
Może tak, natomiast do tej pierwszej sytuacji tam Araujo faulował.
Chyba Kunde ostatecznie. Nie, to chyba Kunde. Araujo, bo kazali z żółtą kartką, ale to była pomyłka chyba po prostu.
Ale
ja mówię
o tej pierwszej. O pierwszej,
no tak, bo to nie, bo oni byli obaj, a Kunde wystawił nogę i tam on trafił w piłkę tak naprawdę, a zawodnik Atletico wywrócił się na piłce. Natomiast obok był Araujo i podczas transmisji pokazali, że to Araujo dostał żółtą kartkę.
Okej, okay, no niemniej jeden i drugi.
Więc nie wiem, czy to była pomyłka, czy on został za rozmowę z sędzią jako kapitan, żółtą kartkę.
Jeden z wielu martwych przepisów.
No Mac dostał z Kadyksem, nie wiem, czy pamiętasz. Mac pobiegł z Kadyksem, prawda? I kulturalnie grzecznie jeszcze się odezwać nie zdążył, a już dostał żółtą, prawda?
No. Bardzo, bardzo symptomatyczne były potem zbliżenia kamery na jego ramię z opaską.
Tak.
Co jeszcze? Wiesz co, jeszcze sekunda o tym środku pola, bo jestem ciekawy, co ty sądzisz na ten temat. Też rzecz, która mi się rzuciła w oczy, potwierdź czy słusznie. Mam wrażenie, że dużo więcej piłek było zagrywanych tak mniej więcej 10-15 metrów do przodu bardziej niż zwykle. To znaczy często Barcelona w poprzednich meczach, mając do wyboru zawodnika ustawionego, żeby zobrazować, na linii połowy i drugiego zawodnika ustawionego 10-15 metrów wyżej, często wybierała tego zawodnika ustawionego na połowie. Natomiast w tym meczu widać było, że często było poszukiwanie tego piłkarza troszeczkę dalej. I pytanie, czy to jest jakieś moje wyobrażenie, może jak chciałbym, żeby to wyglądało i że życzeniowo mi się to rzuciło w oczy, czy rzeczywiście coś takiego miało miejsce?
Nie, no miało miejsce, dlatego że Atletico dosyć wolno odbudowywało swoją strukturę defensywną, a my naprawdę chcieliśmy grać szybko. Było kilku zawodników, którym naprawdę zależało, że ta piłka szybko do nich docierała i koledzy, którzy grali niżej, to umożliwiali. Rzeczywiście była taka świetna piłka naprawdę, gdzie Pedri stoi przodem do bramki, swojej bramki, dostaje piłkę tak na Busquetsa, że tak powiem. Może ją zagrać w lewo, może ją zagrać w prawo, może ją odegrać z powrotem. Miał te 4-5 opcji do boku i do tyłu. A on stojąc plecami, w ogóle praktycznie nie patrząc za siebie, machnął po prostu po skrzydle i piłka trafiła prościutko do Rafini. Więc no, po prostu wydaje mi się, Atletico umożliwiało taką grę, bo jednak oni wracali. Wiadomo, jak to wygląda w wielu meczach. Kiedy my mamy piłkę przy nodze, czy ją odzyskamy, to nie dlatego, że rywal przeprowadził akcję i po prostu zaczynamy od nowa, tylko po prostu, że on sobie ją wybił na pałę i nadal stoi w tym samym miejscu, w którym stał. Po prostu piłka przeleciała i wtedy jest trudno zagrać tą długą piłkę, kiedy cała drużyna jest skomasowana na swojej połowie w jakimś tam strefie. A Atletico jednak próbowało teoretycznie atakować i zanim się zdążyli wrócić, no to te piłki już latały, bo my graliśmy bardzo szybko. No to na pewno jest coś, co powinniśmy powtarzać, czyli nie czekać, nie kombinować. Wydaje mi się też, że Peña podejmuje dużo szybciej decyzje niż Mac, bo Mac umie grać nogami, więc nie będzie problemu, jeśli on na przykład podejmie złą decyzję, poda do zawodnika, a ten zawodnik mu zwróci piłkę i Mac pod presją, no ja nie uważam, że to jest jakiś król na przykład dłuższych podań, bo często widzę, jak on wali je po prostu niecelnie albo po autach. Natomiast no, on w takiej sytuacji będzie się umiał zachować prawdopodobnie i tej piłki nie straci. No z Peñą jest inaczej.
Iñaki nie z Peña.
Tak, znaczy Iñaki nie, właśnie Iñaki jest z Peña. Że spenia właśnie Iñaki, dlatego on spenia. Szybko próbuje, on się po prostu próbuje piłki pozbyć szybko i do najbardziej oswobodzonego, dajmy na to, zawodnika. Tak zagrać, żeby ta piłka za chwilę do niego nie wróciła. Mac robi odwrotnie, Mac wali największy gąszcz po ziemi i spodziewa się tej piłki z powrotem i nie ma z tym problemu. No Peña nie jest tak dobry w grze nogami, dlatego on tą piłkę szybko się tej piłki pozbywa, co nam umożliwia szybsze rozpoczęcie oczywiście. I to według mnie jest dużo fajniejszy pomysł niż właśnie takie, że takie zagranie, że te bramkarze i obrońcy, czy na przykład defensywni pomocnicy sobie wymieniają tą piłkę 2, 3, 4, 5 razy, cała ta drużyna wróci się na swoją połowę i my wtedy spokojnie rozpoczynamy majestatycznie nasz atak. I oczywiście z tego ataku po prostu walimy tą głową w ten mur. No to było inaczej, więc w tym tak naprawdę widzę. A czy to będzie można grać, czy to będzie można grać częściej? No zobaczymy, jaki to mówię, to tak naprawdę to rywal nam decyduje, jak my gramy według mnie obecnie i kiedy rywal nam tą grę umożliwia, no to my w nią gramy, a kiedy jej nam nie umożliwia, to my próbujemy jakoś przewalczyć ten mur w ten sam sposób. Więc na pewno podobało mi się takie rozwiązanie, bo ja w ogóle chcę atakować szybko, zwłaszcza, że mamy do tego zawodników, a kiedy mamy problemy z automatyzmami, z ofensywnym, że tak powiem, znaczy może, no właśnie, z tworzeniem teoretycznie nie mamy tych problemów, ale jednak ze skutecznością, czyli gdzieś te piłki często nie są najlepsze, to ja bym sobie życzył, byśmy się szybko organizowali. Wiadomo, że łatwiej złapać rywala na wykroku niż czekać, aż stanie murem.
Zanim jeszcze przejdziemy do Iniakiego, tak dopowiadając temat szerzej w kontekście też operacji Matsa, mamy komentarz na czacie. Mi Peña bardzo podoba się na linii, bardzo pewny bramkarz, więc pobawimy się trochę w YouTubera i odpalimy czat. I formułką nam dobrze znaną. Dajcie znać na czacie, co wy sądzicie o tym, że Iniaki będzie zastępował Ter Stegena. Jestem bardzo ciekawy komentarzy, także będziemy mogli sobie za chwilę jakieś opinie przytoczyć. Natomiast jeszcze zostając w kontekście Atletico, mam dla Ciebie kilka rzeczy wypunktowanych i to jest tak. Brak rzutu karnego po stemplu na Feliksie, pierwsza rzecz. Druga, wyblok Gundogana i brak późniejszego rzutu sędziowskiego. Brak czerwonej kartki dla Azpilicuety. Faul Cancelo przy wyprowadzaniu piłki, takie uderzenie, no można nazwać to uderzeniem Correi. Wiesz, on to
O Boże.
Te dwa faule, o których już sobie rozmawialiśmy, więc do tego nie wracamy. I wisienka na torcie, czy też truskawka. Dlaczego sędziowie podsłuchują pod szatnią Barcelony? Ja bym chciał, żebyś ty te wszystkie punkty jakoś mi tu zgrabnie wyjaśnił, bo powiem ci, że oglądam tę piłkę kilkanaście lat i takich cyrków, jakie tu się dzieją, w sensie, okej, no rozumiem, że ten może faul Cancelo na Correi nie jest jakimś szczytem kontrowersji w lidze hiszpańskiej.
Ale nie, to ja bym chciał w ogóle od tego zacząć w takim wypadku, bo to mnie aż zbulwersowało.
No to jedźmy.
Ja tam nie widzę żadnego faulu. Nie widzę po prostu faulu.
Ja też nie widzę.
Nie, poczekajmy, bo Cancelo kontroluje ręką zawodnika, Angela Correa, kontroluje go w okolicach poniżej mostka, może na mostku. I trzyma go ręką dosłownie, nie uderza
i
go.
I to jest ważne, bo to jest właśnie, to jest trzymanie, a nie uderzenie, włożenie
właśnie
ręki.
Właśnie o to chodzi. I przecież takich sytuacji jest, no ja nie wiem, czy nie dziesiątki, jak nie setki w ogóle w każdym meczu. No przecież gdybyśmy my tak gwizdali każdego zawodnika, który sobie po prostu zabezpiecza swoją pozycję, powiększając obrys ciała, ale nie uderzając, nie odpychając, tylko po prostu kontrolując ręką, powiem ci tak. Dla mnie Atletico z tego dnia, jeżeli chodzi o zachowanie przy faulach swoich i przy faulach rywali, to jest prime Getafe. Z jednej strony głupia, bezmyślna brutalność przy każdej możliwej akcji, zaczepki, stemple. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na takiego stempla, którego popełnił Rodrigo de Paul, kiedy nie popełnił stempla, wchodząc tak ostro, ale odbiegając postanowił go i tak, że tak powiem, już kiedy piłka odleciała, to on się odwracając i tak tego stempla postawił.
Nie tempo. A to nie zwróciłem na to
uwagi. No chyba nikt teraz mam wrażenie nie zwrócił uwagi. I to mówię, takie drobiazgi. Z drugiej strony wystarczyło się na zawodnika Atletico Madryt groźnie popatrzeć i on już leżał. No to mówię, to prime Getafe, obrzydliwie się to oglądało. Ja nie mam nic do Atletico, ale naprawdę wyglądało to wręcz obrzydliwie. I jeżeli ktoś pyta mnie o tą sytuację właśnie z Cancelo, to jest po prostu symulka Correi. Zwyczajnie. Jeszcze on się za głowę łapie, za twarz się łapie. Ktoś tam podbiega, żeby monitor sprawdzić. No przecież oni tam żądali czerwonej kartki, że on go uderzył rzekomo. Wiesz, a sędzia się oczywiście nabiera i jak. To dobre, no to możemy zostawić. Felix. Felix w polu karnym.
Wiesz co, jeszcze tylko jedną rzecz dopowiem. Dopiero co rozmawialiśmy o tym, jak Robert Lewandowski został powalony w polu karnym jakimś chwytem z MMA czy zapaśniczym.
I że zostawiamy to, nie?
Jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że tam nie ma rzutu karnego, że okej, no niby faul jest, ale jak się bardzo uprzesz, to wyprowadzisz narrację, że tam nie powinno być karnego. Po czym chwilę później widzisz zachowanie Cancelo na Correi, jest faul i
mówię, od razu to już i faul, żółta kartka, w groźnym miejscu faul, no to taka decyzja, że naprawdę ja miałem wrażenie, że on zaraz do monitora jeszcze podejdzie.
I wiesz, już abstrahując od tego, że to jest Barcelona, bo wiadomo, zaraz będzie Negreira i tak dalej po Makale i kończymy dyskusję, ale chodzi o to, że ja bym chciał, żeby jakiś hiszpański sędzia zobaczył te dwie akcje jedna po drugiej i racjonalnie wyjaśnił mi, dlaczego tu jest faul, a dlaczego tu go nie ma. Dobra, co
I
jaką
myślę, że,
sytuację?
I myślę, że zupełnie serio, to samo trzeba byłoby zrobić w sytuacji z stemplem, czy właściwie to nawet nie stempel, tylko to wejście bardziej na kostkę wyprostowaną nogą João Felixa w polu karnym po tym, jak oddał strzał. Niech mi ktoś wytłumaczy, jakim cudem to są żółte, a nawet i czerwone kartki widziałem za takie wejścia na każdym centymetrze placu, ale w polu karnym to już nie jest fał. Niech ja mi to ktoś wytłumaczy, ja tego nie rozumiem. Ja powiem ci, kiedyś tam takie głupoty czytałem. Pamiętasz, był taki mecz kiedyś, kiedy taki ten zawodnik, taki znany, kurczę, z Portugalii, dużo żelu używał swego czasu, no nieważne, on tam gdzieś teraz gra daleko. I on taką piękną bramkę z przewrotki strzelił. Pamiętasz, taki mecz był? Z włoską drużyną grali. I on tą bramkę taką piękną z przewrotku. No i oni wtedy ten mecz wygrali, ta drużyna tego Ronaldo. Wygrali ten mecz i w ostatniej akcji była taka sytuacja, gdzie Dani Carvajal nabiega na strzelającego Juana Cuadrado i bardzo mocno go fauluje od tyłu, ale wydarza się to mniej więcej pół milisekundy po tym, jak już on oddaje strzał. Więc tak naprawdę to wejście to nie ma bezpośredniego wpływu na to, jak to uderzenie zostało wykonane. No natomiast wejście jest dosyć mocne. I oczywiście sędzia niczego nie gwiżdża, mecz się kończy. I wtedy jacyś świetli światłe umysły po stronie madryckiej tłumaczyły mi, no że przecież to jest po akcji. Że jakże to...
Przestań, nie jesteśmy w mainstreamie, możesz mówić ksywkami.
Aha.
Albo nazwiskami.
W każdym razie, nie, bo nie pamiętam, czy to było dawno. Natomiast, no i to ktoś mi tam próbował wytłumaczyć, że jeżeli to się dzieje po akcji, dajmy na to, czy po tym, jak zawodnik wykonał to uderzenie, czy jakąś tam tą swoją akcję skończył, no to jest bez znaczenia. Rozumiesz. Tak mi tłumaczy. Mówię, okej, skoro tak. Nigdy tego jakoś nie rozumiałem. Pamiętam takie mecze, nie wiem, czy pamiętasz, klasyk przez Munuere sędziowany, taki 3-1, gdzie symulka Sergio Ramosa zamknęła mecz. Nie, symulka Sergio Ramosa spowodowała, że wyszedł na prowadzenie. Dobrze mówię? Dobrze mówię. I na końcu Modric, czyli taką bramkę, co położył przez bramkarza, wszystko ich położył i tak się skopnął gdzieś tam na 3-1.
No to, nieważne. A to mówisz o tej okazji, co Ramos w polu karnym symulował, co go Longley pociągnął.
Tak, o tym meczu mówię. No to
człowieku,
tam w tym meczu
robiłem
był...
Robiłem ten mecz.
A widzisz, no to tam w pierwszej połowie była taka sytuacja, gdzie Messi minął Casemiro, podbił nad nim piłkę, a ten mu postawił takiego stempla w polu karnym. No i Messi się oczywiście wywalił i ta sama narracja, że to już po akcji było. Wiesz, Messi go mijał, ale oni uznali, że on gdzieś tą piłkę gdzieś tam wykopywał. No nieważne. I nagle się okazuje, oglądam w tym sezonie mecz, Realu na San Mames. I Militao robi takie wejście, już teraz nie pamiętam, czy to było Winiakiego, chyba Winiakiego Williamsa. Dochodził do sytuacji, że w sytuacji 1-0 miał piękną okazję i źle tam tą sytuację wykończył, ale wjechał w niego na takim naprawdę dużej szybkości, wjechał w niego wtedy chyba Militao, jeszcze wtedy, kiedy był zdrowy. To była pierwsza albo druga kolejka. I na bardzo dużej szybkości wjechał w niego Militao. I tam sędziowie wręcz zaczęli tłumaczyć w ogóle to. Ja to słyszałem gdzieś już w internecie, ale już gdzieś od strony CTA albo Federacji, że trzeba dobrze porozmawiać o tych wejściach, no bo po co gwizdać faule w takich sytuacjach, prawda? No bo to jest po akcji przecież. Co z tego, że go zamordował, urwał mu nogę? Po akcji przecież było. I nagle dochodzi do meczu Realu Madryt z Granadą, który był przed naszym meczem w sobotę. Z Granadą wygrali. Taki mecz, co Granada w ogóle nie przyjechała. Taki co na stojąco. I tam się okazuje, że jak zawodnik wybije piłkę czyściutko, a potem wjedzie w Bellingama, no to jest skandal na skalę światową w ogóle, rozumiesz? to trzeba znowu o sędziowaniu porozmawiać, rozumiesz? Co z tego, że jest po akcji? No przecież go wjechał w niego. I po tym skandalu, jak można było przeczytać w całej prasie hiszpańskiej, w internetach i nie wiadomo gdzie, jakie fatalne jest sędziowanie Figueroy, chociaż jest, bo to jest fatalny absolutnie sędzia, kompletny bęzwał imbecyl, który nie podejmuje żadnej decyzji samodzielnie, więc lepiej... On nie wierzy dlatego, że on uważa, że nie było faulu. On nie wie, co ma zrobić według mnie. No to jest fatalny sędzia. Ja nie wiem, jakim cudem on sędziuje.
Łysy taki faflun.
Myślałem, że nie wiesz, który to jest Figueroa. No to jest taki faflun po prostu. I znowu trzeba rozmawiać o sędziowaniu i nagle, dzień później, dzieje się identyczna sytuacja i to nawet nie jest w sumie jakiś specjalnie skandal. Normalna sytuacja wojskowa, o czym wy mówicie. Więc jakby znowu mamy dokładnie to samo, co mieliśmy zawsze. To znaczy, my w naszych meczach może się dziać cokolwiek się podoba. Wszystkim, bo wszystkim się to podoba oczywiście, bo to Barcelonie, że tak powiem, idzie po tyłku. Nas wyśmiewają w internetach, że zwracamy na to uwagę, okej. No natomiast niech mi ktoś to wytłumaczy, no to kiedy jest ten faul? To chyba Johan Cruyff chyba mówił. To ja on już sam, nie Johan Cruyff, bo co ja mówię, Marco van Basten mówi. No to co to jest faul w polu karnym? Niech mi ktoś wytłumaczy, oni też już nie rozumieją. No przecież koleś może zniszczyć karierę dosłownie człowiekowi drugiemu.
To jest klucz, wiesz co, myślę o tym, o czym my rozmawiamy, że nikt z nas nie mówi tego w kontekście, że Barcelona jest mniej lub bardziej faworyzowana, czy nie, czy że Barcelona jest poszkodowana, a Real jest faworyzowany. Przynajmniej ja tego tak nigdy nie odczytuję w tym sezonie. Natomiast, że to jest rozmowa o wszystkich drużynach w lidze hiszpańskiej, że nie ma jakiejkolwiek konsekwencji w tym wszystkim. I
no nie ma.
Mnie to strasznie uderza.
Tylko wiesz, nie uderza.
Ja nie mam żadnego problemu, żeby uznać, okej, akcja na Feliksie jest czysta, nie powinno być rzutu karnego, jeżeli tak było gwizdnięte, to spoko. Natomiast dlaczego? I to w tym wszystkim jest istotne.
Wiesz co, ale to tak naprawdę... No tak, ja się z tobą zgadzam, bo ja też tu nie chodzi o to, żeby teraz pokazywać palcem, ty masz lepiej, ty masz gorzej, ty masz średnio. Bo to nie o to chodzi. Natomiast, no niestety, pooglądajcie trochę meczów innych drużyn i znajdźcie mi drugą taką drużynę jak Barcelona, która dostaje przekręt dosłownie w każdym meczu. No ja już, mi jest ciężko sobie przypomnieć jakiś mecz, gdzie nas gdzieś nie, w jakimś momencie nie oszukali na coś. No w tych, gdzie traciliśmy punkty, to w każdym. Jeżeli wygrywamy te mecze, to mamy po prostu trochę więcej szczęścia. No ale to tak naprawdę się dzieje w każdym meczu praktycznie. No ostatnio to już w ogóle jakieś szaleństwo. My rozmawiamy o tym, co... No dopiero rozmawialiśmy o skandalu dosłownie z Rayo. No dopiero żeśmy skończyli tą gadkę. Ja się czuję, jakbym cały czas tą samą gadkę prowadził. Zostawmy to już na razie, natomiast obserwujmy to naprawdę, bo to jest, zaczyna się robić szaleństwo. My nie jesteśmy w stanie znaleźć, kto nam podyktował jedynego karnego ostatnio, kto nam podyktował za faktyczny faul, który się wydarzył i co czuję, że sędzia bardziej doświadczony by tego nie zrobił. To był sędzia, który debiutuje w La Liga i sędziował nam pierwszy mecz za Alavés. I on w ogóle pierwszy raz sędziował jakiejś mocnej drużynie, bo on sędziował miał tam kilka kolejek takich byle jakich. A co robi hiszpańska legenda? Tak, przez madrycką, że tak powiem, grupę nazywany najlepszym sędzią w Hiszpanii, pan Jesús Gil Manzano, a wyrzuca nie tego zawodnika, co trzeba z boiska w meczu Kaliska Celta. I zadowolony.
Możesz o tym od razu powiedzieć,
słuchaj, kochani, sobie płynnie przejdziemy do. To jest piękne, wrzuciłem film z tego wydarzenia w poniedziałek wieczorem, kiedy to się działo, bo tam była taka sytuacja, że Wiktor Czust, który jest zresztą wychowankiem Realu Madryt, sfaulował Aspasa od tyłu. No tam zafaulował, gdzieś tam go nabiegł, natomiast dostał czerwoną kartkę za to, że sfaulował faul na ostatnim zawodniku, tylko problem polega na tym, że on nie był ostatnim zawodnikiem, tylko był nim Fali. I sędzia jakoś specjalnie się tym nie przejął i postanowił dać czerwoną kartkę Czustowi. No, Kadyks ten mecz zremisował. No, dużo gorszy w tym meczu, ale w tamtym momencie prowadził. Pamiętajmy. W tamtym momencie Kadyks miał wynik i nagle traci zawodnika zupełnie niesłusznie. I nikt o tym nie mówi. Nikt kompletnie, ja w ogóle nie widziałem nigdzie. Wiesz, kto powiedział o tym? Wprost? Oficjalna strona Kadyks.
Ale po prostu to nie zbiło się
napisali
tak,
komentarz. No dokładnie, ale napisali tylko komentarz. Nie, bo oni napisali taki komentarz na zasadzie, to my już nic nie rozumiemy. I tyle. I dopiero ktoś pod tymi odpowiedziami gdzieś tam wrzucił taki filmik, no, który u nas można puścić, bo te filmiki lecą w Movistaru, więc najczęściej jest tak, że one są zablokowane u nas, więc nawet jak widzimy je na miniaturce, to potem kiedy je odpalamy, to nie możemy ich obejrzeć. Ale zrzucił taki film, gdzie był dostępny dla też polskich obserwatorów. No można go sobie u mnie na stronie zobaczyć na moim profilu na X właśnie z poniedziałku. I teraz mi to wytłumacz. I teraz nie mówimy o fatalnym sędziowaniu w meczu Barcelony, gdzie sędziuje i na VAR, i jako główny sędziuje no, dwóch, jakby nie było, my sobie możemy ich ocenić jak chcemy, ale dwóch kluczowych arbitrów hiszpańskich. No bo poza Munuero na boisku, no jeszcze jest przecież ten, Rudy, H2 był na, czyli Hernández był na VAR. No czyli dwóch, nie wiem, z pięciu, sześciu najważniejszych hiszpańskich sędziów dostało ten mecz. I popełniają takie fatalne błędy, dlatego ja zaczynam uważać, że w ich opinii i obiegowej opinii, rozumiem, hiszpańskiej, to nie są błędy, po prostu. Tylko skoro to nie są błędy w naszych meczach, to nie powinny być błędami w innych, ale kiedy się wydarzają w innych, to larum się podnosi na cały internet. Tak jak w meczu Realu z Granadą, który nie miał żadnego kompletnie przebiegu, gdy po prostu Real przyszedł na stojąco, wygrał i wrócił do domu, prawda? Czyli decyzja nie miała na nic kompletnie wpływu.
Niestety, mnie to martwi, bo szczerze mówiąc każdy odcinek mamy taki, że możemy sobie 10 minut poświęcić na kącik sędziowski i omawiać to, co się złego wydarzyło. Ale jeszcze pozostałem w kąciku ligowym. Mówiąc uczciwie, dużo takich bardzo istotnych wydarzeń ja nie wyłapałem. Las Palmas wygrało z Getafe i powiem Ci, że to było takie spotkanie, gdzie zastanawiałem się, czy je obejrzeć. I z jednej strony bardzo chciałem obejrzeć Las Palmas, z drugiej strony bardzo nie chciałem obejrzeć Getafe. I w związku z tym niestety ta siła Getafe przeważyła i nie włączyłem. Natomiast 2-0 wygrane. 2-0
no
wygrane.
Ja
8 miejsce w lidze. O, to możesz mi powiedzieć, wytłumaczyć, jak to się wydarzyło, że mając na boisku Araujo i Kiriana Rodrigueza, okazuje się, że to Araujo strzela głową z pola karnego, a Kirian jest tym, który wrzuca do skrzydła, bo to, co się wydarzyło z pozycjami tej dwójki, to jest jakiś, nie wiem, absurd.
No, powiem Ci, że Julian Araujo, tak na moje oko, to łączy dwie rzeczy, które w Barcelonie są pożądane. Ja nie mówię, że on to łączy na jakimś wyjątkowo wysokim poziomie obecnie, ale to jest zawodnik, który biega szeroko i wrzuca, i to jest zawodnik, który spokojnie wchodzi w rolę pomocnika. I robi to dosłownie naprzemiennie. Raz jest w pomocy, jak Cancelo, a raz jest szeroko, powiedzmy, a la Koundé, dajmy na to. Tylko że
czyli
szeroko.
Taki tamtejszy, uniwersalny Sergio Roberto.
No, mimo wszystko, no, dobra, nie będę już mówił o kapitanie źle, bo w sumie dawno go nie widziałem, więc ten. Nie, zupełnie nie. No, to znaczy, on ma dużą intensywność, on naprawdę szybko biega, on nieźle środkowuje, całkiem nieźle się rozumie na stronie swojej. No ta bramka bardzo fajna, naprawdę widać, że inteligencja jakaś tam pod kopułą jest, bo to było takie dośrodkowanie, kiedy on nie miał pozycji i potrafił takim dosyć lekkim strzałem głową rzucić piłkę w taką strefę bramki, gdzie mimo tego, że to było blisko odległość, że ten strzał nie był silny, to bramkarz Soria nie był w stanie w żaden sposób zareagować na ten strzał. Tam na odmianę była świetna interwencja VAR. Tam na odmianę, rozumiesz, była świetna interwencja VAR, bo już chyba w samym początku meczu zawodnik Getafe, ale kompletnie teraz mi wypadło kto. Chyba Nemanja Maksimowicz, wydaje mi się, obejrzał czerwoną kartkę bezpośrednio z placu za kopniaka w kolano. No w sumie
czerwona
takiego nawet...
Czerwona Alderete skończył.
No właśnie, ale VAR zareagował, bo rzeczywiście zawodnik Getafe no nie do końca trafił w to kolano po prostu. To wyglądało rzeczywiście, ale tak naprawdę tylko otarł je. I sędzia tą kartkę cofnął. No Alderete już nie było co cofać, zaraz po przerwie wyleciał. No i ten mecz się, tak jak właściwie w ogóle tego meczu dużo nie było, bo troszeczkę Greenwood próbował dla Getafe zrobić różnicę, natomiast no niewiele z tego wynikało. Las Palmas naprawdę fajnie kontroluje wydarzenia, ale przy tym grając dosyć szybko. Nie klepią dla klepania tak dużo, chociaż potem trochę zaczęli. Rzeczywiście, kiedy Getafe zaczął grać w dziesiątkę, to Las Palmas poczuło się mocniej, ale jakimś cudem Sandro Ramirez, który był na boisku, no nie wiem, ciężko było z nim jakąś ukleić akcję. Naprawdę walczył, starał się, biegał, strzelał, robił różne rzeczy, ale wszystko, co przez niego przechodziło, to gdzieś się po drodze gubiło i było bardzo ciężko Las Palmas ten mecz zamknąć, co się udało dopiero późno w ostatniej akcji, właściwie w dwóch ostatnich akcjach, bo chwilę wcześniej została strzelona bramka, ale tam była pozycja spalona i chwilę później ona została powtórzona, zresztą bardzo dobre wejście zawodnika, który się nazywa Marvel, on jest wypożyczony z Realu Madryt, jak się nie mylę, i on zagrał za Araujo właśnie jako skrzydłowy do niego. No, duży, dynamiczny chłopak, naprawdę. No taki trochę pogubiony, jeździesz bez głowy, ale naprawdę duża dynamika i kiedy zaczęli go uruchamiać w tym osłabionym Hetafe, to znowu ruszyło. I udało się ten mecz zamknąć. No ja na razie mówię, ale z Palma oglądam. Interesuje mnie ich rozwój. Widać, że oni zaczynają grać ze sobą lepiej. Widać, że Pimienta robi dobrą robotę. Indywidualnie można ich powoli zacząć naprawdę fajnie oceniać. No jest ten Kirin, jak mówiłeś. Bardzo sobie dobrze radzi Saul Coco, który tworzy parę stoperów z Miką Marmolem, czyli naszym wychowankiem. No naprawdę zaczęło się oglądać Las Palmas bardzo przyjemnie. Pamiętam początek sezonu, taki mecz chyba, jeśli się nie mylę, z Almerią, gdzie oni nie byli w stanie w ogóle, no mówię, nawet dojść do pozycji oddania strzału. No Alberto Moreiro wrócił i też od razu widać po nim. No to jest jeszcze trochę taki szalony chłopak, to nie do końca jest dla mnie Pedri. Ja nie wiem, dlaczego ludzie go porównują z Pedrim. Chyba tylko dlatego, że jest z Wysp Kanaryjskich i ma fryzurę też
no może właśnie przez pryzmat od garnka mu ktoś kariery, początków kariery.
I tą fryzurę od garnka, którą kiedyś miał Pedri. Natomiast on jest dużo dynamiczniejszy, dużo chętniej wchodzi w takie bezpośrednie pojedynki dribblingu i mi się generalnie bardzo podobał. Natomiast no ja, tak jakby ktoś pytał, czy my takiego zawodnika powinniśmy szukać, to wydaje mi się, że nie do końca. Że to będzie taki zawodnik ligowy, czy może gdzieś opuści kraj, natomiast no ja bym go na tym etapie naszej drużyny, na tej etapie jak wygląda nasza kadra, to ja bym się za nim nie oglądał, szczerze mówiąc. Więc tak, Las Palmas warto zacząć oglądać, bo zaczęli grać dużo lepiej, dużo przyjemniej dla oka. No i przede wszystkim wygrywać.
Pamiętam, jak rozmawialiśmy o nich, że mogą być jednym z kandydatów do spadku, a tu się okazuje, że radzą sobie rzeczywiście bardzo dobrze.
Jeszcze no ale początek taki Hetafe, był.
W kontekście Hetafe ja sobie zerknąłem tak jednym okiem na składy, jakie były tuż po zakończeniu tego spotkania. Dzene, Damian Suarez i Greenwood na boisku plus Omar Alderete z czerwoną kartką i no niestety, Hetafe ma swój klimat, nazwijmy to bardzo eufemistycznie. Kogo?
Arambariego.
No tak. I byłby komplet. Bilbao 4-0 z Rayo. Pokazali nam, jak się wygrywa z Rayo. Dublecik braci Williamsów.
Ale w ogóle Inaki gra świetnie. Powiem ci, taki lider się zrobił z niego. Z Iniakiego Williamsa. No zresztą Gorka Guruzeta, zobaczcie. Rozmawialiśmy z nim rok temu o tej porze, bo to był zawodnik, który strzelał bramki w najkrótszych odstępach. On dosłownie zostawał 40 minut w 10 kolejek i strzelał 8 bramek. Trochę taki syndrom tego, jak w tym roku wygląda Abdon Prats. Nie wiem, czy pamiętasz tego chłopaka z Majorki, no, który strzelał bramki co 10 sekund. Tak jest, najlepsze wąs ligi. I on znowu strzelił też bramkę zresztą, jak się nie mylę, bo dawno o nim nie słyszałem, teraz strzelił bramkę dla Majorki. I to był taki właśnie zawodnik Gorka Guruzeta, który grał bardzo mało i był szalenie skuteczny. Teraz gra w dużym wymiarze czasowym i naprawdę strzela gole. Więc być może wreszcie Atletico znalazł swoją dziewiątkę. I taki ten czworokącik, gdzie są bracia, jest Ojan Sanset, który też świetnie się spisuje. I właśnie Gorka Guruzeta, który jest szalenie skuteczny. To naprawdę tworzy taką silną grupę, która będzie ten Atletik prowadzić według mnie. I jeżeli nie skończy się para, tak jak w zeszłym sezonie, a nie wygląda na to wcale, bo już na tym etapie sezonu rok temu już widać było po nich, że gdzieś ten projekt nie idzie tak mocno jak na początku, tu wydaje mi się, że póki co trzymają fason, naprawdę dają sobie radę.
A Morales trzyma fason?
No pewnie. Komendante w ogóle 17 młodość nagle. Przeszedł Marcelino, ale w ogóle bardzo śmieszna sprawa zaobserwowana, ale tylko w lidze, zobacz. Bo do tej pory Villarreal w meczach miał posiadanie między powiedzmy 53 a 60%. Plus minus. Po przyjściu Marcelino, tylko w lidze, bo to się nie, w ogóle nie widać tego w Lidze Europy, nie było widać tego w Copa del Rey. Zrzucił to posiadanie do nawet 41%. Kompletnie oddał grę i jest dużo bardziej cierpliwy. Wydaje mi się, że to jest ciekawy kierunek dla Villarreal. No tu się akurat z Sevillą wygrać nie udało. Natomiast generalnie jest lepiej, więc mam nadzieję, że to będzie trwać. Wydaje mi się też, że to właśnie to utrata tej kontroli czy powiedzmy posiadania bardziej, bo ta kontrola to była pozorna mocno za Setiena. Wydaje mi się, że bardzo ułatwia atakowanie w stylu Marcelino, bo jak wiemy, no mówiliśmy o tym, on nie lubi skrzydeł, on nie jest trenerem, który te skrzydła mocno wykorzystuje, on lubi się pchać środkiem i ta decentralizacja gry i troszeczkę zamężenie wariantów ofensywnych sprawia, że oni piłkę posiadają rzadziej, ale dużo agresywniej do niej doskakują, dużo chętniej ją odbierają wysoko i tak dalej, i tak dalej. I z tego właśnie wynika to, że taki gość jak Morales, który ma mimo swojego wieku nadal jest naprawdę szybkim, intensywnym gościem i do tego skutecznym i doświadczonym, potrafi wykręcać liczby, jak ja mam, ja nie wiem, trzeba byłoby to sprawdzić, ale pewnie nigdy nie miał takich w lidze, takiego okresu. Przez całą karierę. No bo żeby
wydaje
tak ładował
się,
bramy...
Biorąc pod uwagę, że to był jego w ogóle drugi hat-trick w karierze, to pewnie trudno było nam, znaczy nie
na
w tym meczu
tu dwie, tu jedna, tu jedna, tu dwie, prawda? No naprawdę...
Wiesz, sam fakt, że czekał na jakikolwiek udział przy bramce od kwietnia od meczu z Realem, nagle,
a to nagle
w czterech meczach robi 8 GA.
No wiesz, to może jest dla nas dobry omen, że nawet taki doświadczony zawodnik, który nawet nie trzymał nigdy poziomu Roberta Lewandowskiego, jest w odpowiednim momencie w stanie do tej formy nawiązać, czy nawet ją przebijać, nawet w krótkim okresie, to może dla nas jest taki prognostyk, że nie ma co się załamywać. No pamiętajmy, że Moralesa już, można powiedzieć, na wielkiej scenie nie było. On co prawda do Villarreal poszedł wtedy, kiedy Levante spadło, ale no, ciężko powiedzieć, że miał tam jakąś rolę istotną. A teraz nagle, kiedy naprawdę są kłopoty, w tym Villarreal, to on nagle przychodzi Marcelino i nagle znowu jest liderem tej drużyny. Znaczy, tej to nigdy nie był, ale znowu jest liderem, tak jak był w Levante.
Si. Kończymy kącik ligowy, bo mamy jeszcze kącik transferowy do omówienia, a tu się dzieje tyle, że aż się muszę poprawić w fotelu. I tak, zacznijmy sobie, wiesz co, w ogóle od pytania, które przewinęło się na czacie, tylko muszę się tam doskrolować. Raffaello 1973. Czy w związku z operacją Marka powinniśmy aktywnie poszukiwać zastępcy na rynku transferowym, czy może mamy już wystarczające zasoby w drużynie, patrzniaki, które mogą zająć jego miejsce? Komentarz, który pojawił się już jakiś czas temu, ale nawiązujemy, tak jak obiecaliśmy. Więc z mojej strony krótko, stawiamy na Iniakiego, żadnych transferów. Po pierwsze, wydaje mi się, że Iniaki pokazał, że zasługuje na to miejsce i też samym stażem w drużynie uważam, że takie sprowadzenie teraz pierwszego bramkarza na miejsce Matza tylko po to, żeby zagrał te około 3 miesiące, miejmy nadzieję, byłoby dużym dyshonorem dla Iniakiego, a po drugie wydaje mi się, że też jeżeli spojrzymy sobie w Excela i nasze finanse, to byłoby to zupełnie bezcelowe. Nie wiem, czy chcesz się jakoś bardziej rozwijać.
To znaczy, chciałbym zwrócić tylko na coś uwagę, bo gdy dowiedzieliśmy się o kontuzji Matza, to ludzie zastanawiali się generalnie, jak to jest, czy my damy radę, czy my nie damy rady, czy ktokolwiek jest tego w stanie Maca zastąpić. To ja wam powiem jedną rzecz. W lidze już wam powiem. Mac w lidze w tym sezonie w 13 meczach stracił 13 bramek. Traci bramkę na mecz. Ma około 2,5 czy 2,8 interwencji na mecz. Skutecznej. No nie oszukujmy się. To nie są statystyki zawodnika, który jest na najwyższym szczeblu, dajmy na to, który jest w najwyższej formie. To są statystyki zawodnika, który spokojnie może grać w Villarreal, w Betisie, w Alaves, tak naprawdę. Więc ja nie byłem aż tak sceptycznie nastawiony, bo wydawało mi się, że Iniaki jest w stanie te statystyki podtrzymać. Jeżeli on je tylko podtrzyma, czyli da to, co dawał Mac w tym sezonie, no to już będzie wystarczające, żeby nie oceniać go źle zwyczajnie. No Maca nie pamiętam, żeby ktoś bardzo źle oceniał, mimo tego, że ta forma nie była tak wysoka. Jest bardzo dobry na linii. No to trzeba mu przyznać. Naprawdę, ta obrona tego rzutu wolnego, mimo że po którejś tam powtórce wydawało się, że on tej piłki był dosyć blisko tak naprawdę i nie miał aż tyle roboty przy tym strzale, to jednak trzeba pamiętać, że to są bardzo trudne strzały.
Nie umniejszajmy temu zupełnie.
Tak jest, dokładnie. Więc mimo tego, że to się może wydawać strzał prosty, to jest świetna interwencja. To jest znowu interwencja, która nam uratowała ten mecz. Bo gdyby tam padła bramka, to nie dość, że mogło być dla nas po meczu, to jeszcze mogłoby się gorzej skończyć, bo tak się często u nas dzieje. Więc ja bym się tym na razie nie martwił. Myślę, że w naszej sytuacji naprawdę no musimy zagryźć, że tak powiem, zęby, spiąć pasa i z tym, co mamy, przelecieć, bo no mówię, nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy na przykład teraz zakontraktować zawodnika, który będzie chciał kilka milionów na pewno, no bo wiem, że De Gea na przykład jest bez pracy. No ale to nie jest zawodnik, który przyjdzie tutaj grać za darmo. Jest bramkarz rezerwowy, właśnie po to, żeby w takich sytuacjach grać. I wydaje mi się, że Peña udowodnił nam. Zresztą, o ile mecz z Atletico był jeszcze całkiem udany, generalnie czyste konto i tak dalej. Natomiast no, pamiętajmy, że w Porto on naprawdę wyciągał piłki. Przy tym strzale, przy tej bramce, no niewiele miał do powiedzenia, ale tam naprawdę grał. Jeden z bohaterów meczu tak naprawdę.
Zdecydowanie.
Więc nie wolno o tym zapominać. No też bramka z Rayo, no to też taka bramka, którą stracił. No powiedzmy, no wiedzieliśmy, jakie to są okoliczności, rozmawialiśmy o tym. No ja na razie nie czuję potrzeby. Mało tego, ja spokojnie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację. Oczywiście ja nie jestem akurat jakimś wielkim znawcą zawodników wychowanków, więc nie wiem, jaką on ma faktycznie potencjał Peña. No, ale ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której on grając dobrze może się w tej bramce zadomowić tak naprawdę, bo znając Xaviego...
Odważnie,
ale znając Xaviego, to dopóki Xaviemu będzie grało, to Xavi nie zmienia. No nie oszukujmy się. Ja wiem, że Mac jest szalenie istotny dla tej drużyny, ale jeżeli dajmy na to, w momencie, kiedy Mac miałby wracać, a my bylibyśmy w dobrej formie, nie tracilibyśmy bramek i bramkarz by sobie dobrze dawał radę, to ja bym nie widział powodu, żeby go teraz z tej gry wyrzucać, tylko dlatego, że ktoś wrócił. Zresztą ktoś, kto wrócił po kontuzji, wcale nie miał dobrego sezonu.
To ja z kolei uważam, że to będzie zależeć od tego, w jakim momencie Mac wróci, bo jeżeli to będzie taki moment, gdzie on, nazwijmy to, bez większej presji będzie w stanie wskoczyć do bramki i dać sobie, powiedzmy, te 2-3 mecze na rozpęd, to wówczas nie będzie chwili zastanowienia i on wróci. A jeżeli to będzie rzeczywiście, powiedzmy, ta sytuacja się przedłuży i będzie to okolice kwietnia na przykład, czy późnego marca, wówczas rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że musiałby złapać rozpęd i tę formę trochę nadrobić, to być może rzeczywiście Iñaki, mimo dostępności Ter Stegena, jeszcze będzie grać, ale sądzę, że docelowo, że małe są szanse na to, że wygryzie Maca. No ale wiesz, jakby słuchaj, trzymajmy za to kciuki, bo to będzie tylko dobrze świadczyć o jego poziomie.
Bo wygryzie to zawsze źle brzmi, bo wygryzie brzmi, jakby wygrał rywalizację. No nie oszukujmy się, w tym momencie, kiedy Mac jest kontuzjowany i za chwilę składzie się na stół, bo z tego, co się orientuje, to ma być jutro chyba, jak się nie mylę, czy to już było? Chyba jutro ma się kłaść na stół.
Wydaje mi się, że jutro.
No to nie ma rywalizacji, po prostu potrzebujemy bramkarza, jest bramkarz i musi grać. Dlatego ja nie patrzę na to w ten sposób. Ja patrzę teraz po prostu na Penię i oczekuję, żeby on po prostu grał dobrze, żeby grał na miarę tego, co może grać. Wiadomo, że nie zrobimy z niego najlepszego bramkarza świata i on tak grać nie będzie. Ale niech on będzie skuteczny, niech on będzie skoncentrowany, niech nie popełnia błędów przy grze nogami. I ja uważam, że nie ma nic na przeszkodzie, żeby za te 2-3 miesiące mógł grać regularnie, bo też pamiętajmy, że na przykład jest Copa del Rey, w którym też gra Mac. Prawda? Mimo wszystko. Zwłaszcza teraz, kiedy już nie ma za dużo tych rund do rozegrania ze słabszymi rywalami. Bo kiedyś było tak, że te rundy się zaczynały, przecież teraz trwają. No dzisiaj jest dzień Copa del Rey, prawda? Czyli jak ktoś chce coś ogłosić. O, w Rajo! Śmieszna historia, bo siedziałem, byłem teraz na chwilę z Sydem na sporcie i akurat siedziałem, sobie coś tam patrzyłem, to Raul de Tomas w meczu, już teraz nie wiem z kim, Copa del Rey strzelił bramkę.
Siatkę.
Nie, strzelił gola. Sędzia nie zauważył.
Sędziowie powiedzieli, że trafił w boczną siatkę.
Aha, no tak. Sędziowie stwierdzili, że trafił w boczną siatkę. On był w szoku, bo był pewien, że piłka wpadła i ostatecznie dali się przekonać sędziowie. To jest najlepsze. Dali się przekonać sędziowie, żeby jest bramka i zaliczyli ją ostatecznie. Więc taka tam...
absurdalnie brzmi.
Taka dygresja, jak to w Hiszpanii się, że tak powiem, dzieje. Oczywiście na gola i technologii nie ma. No akurat no, gdzieś tam w trzeciej lidze pewnie i tak by na nią nie było. Natomiast tak. Więc ja na razie mówię, ja nie skazywałem Peni od razu na porażkę, nie martwiłem się o to, nie myślałem, kto będzie naszym nowym bramkarzem, jak tylko otworzy się okno transferowe w styczniu. Ja mu daję kredyt, generalnie na razie tym kredytem nie zawodzi. Pamiętam też kiedy Neto musiał stanąć w bramce za Matza przez kilka pierwszych kolejek sezonu, kiedy Matz miał operację wtedy chyba kolana. A jakieś tam inne dolegliwości, którą przeprowadził przed rozpoczęciem presezonu i musiał jeszcze we wrześniu odpoczywać, no to ja pamiętam, że wtedy Neto naprawdę się dobrze spisywał, ale grał słabo nogami i ludzie pamiętali tylko to, że on jakiś tam błąd popełnił. Kiedyś było takie mecz chyba z Alaves czy z Malago, z Alaves. I on tam gdzieś się nie zrozumiał, wtedy chyba z Piqué i tam taka bramka padła głupia na 1-0 właśnie dla rywala, bo on jest w tej grze nogami średni. Natomiast mówię, ja się nie martwię na razie.
I ja również mam nadzieję, że nie będziemy tego odszczekiwać za kilka miesięcy. Zostając w temacie Barcelony. Erik przechodzi do Girony, oddajemy Oriola, ponoć też dokładamy Ferrana, do nas idzie Aleix Garcia i Savinho. Wydaje mi się, że to jest sensowny deal. Nie, dobra.
Nie, bez
jakichś skrajnych żartów, ale... Zaczynając może od tej strony Barcelony. Zacznijmy od Barsy, bo rzeczywiście dużo się wydarzyło w kontekście tych ewentualnych transferów z Girony do Barcelony i z Barcelony do Girony. I już takie kombinacje alpejskie, powiem Ci, latają po Twitterze, że to aż trudno uwierzyć, że to może być realne. Chociaż Aha, jeszcze Pablo Torre może być w to zamieszany oczywiście.
No to tak.
Więc po kolei. Savinho do Barcelony. Hot or not?
Nie wiem. Nie wiem. Powiem ci, no na pewno spełnia jeden warunek, który na pewno u nas jest potrzebny, żeby się dobrze prezentować, czyli nie jest graczem systemowym. Szedł do tej zielonej i od razu gra. Nie potrzebuje się przygotowywać, on ma swoją rolę. Ta jego rola jest niejako trochę odłączona od całej reszty systemu. Jak mówiłem, Girona gra dosyć prostą piłę. Dostaje piłę na skrzydło, potrafił mu zrobić miejsce i on to miejsce wykorzystuje.
No właśnie, to w takim razie nie jest piłkarzem systemowym, czy jest?
Znaczy, zaawansowanego systemu, może tak to nazwać.
Powiem ci, o co chodzi, bo ja mam wrażenie właśnie, że system, jaki opracowała Girona, jest na tyle dobry, że daje Savio swobodę grania.
Mhm, pewnie, natomiast nasz jest z reguły skomplikowany. I nasz system jest skomplikowany w zadaniach i oczywiście ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że Savio czy Savinho do nas trafia, tylko znowu no jak trafia? Przecież to jest zawodnik Manchesteru City, czy City Group nazwijmy to. Jest wypożyczony, bije swoją wartość, interesuje się, że Europa go ogląda. No i ile on miałby kosztować? Ten Savio. No i
to
tak
zadam inaczej pytanie. Ile musiałbyś by kosztować, żeby jego transfer cię przekonał finansowo?
Nie, bo nie od tej strony do tego podszedłem. Zastanawiam się, ile będzie kosztował. Ile mógłby kosztować taki zawodnik? 30 milionów? 40 milionów? No bo to muszą być takie kwoty przynajmniej. Zgadzasz się?
No, myślę, że trudno się nie zgadzać.
No i okej, no to sprawdzamy. 40 milionów na Savinho. 25 na Cancelo. 25 na Cancelo. Felix. Nie wiemy. 40, 60, 80. Cholera wie, ile on będzie chcieli za niego żądali. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Nadal szukamy pomocnika. Roque kosztuje ponad 30. Wraca Ansu. Tu jest za dużo niewiadomych w tej kadrze, żeby na każdego zawodnika, który wykaże się inicjatywą, zagra trochę lepszą piłkę i się na niego rzucać zwyczajnie. Nas na to nie stać. Nas nie stać na to, żeby tak tworzyć kadry przede wszystkim. Tak to może robić Real, który ma swoją podstawową kadrę i może sobie tak uzupełniać. I taki Savinho tam pójdzie, Vini złapie uraz, to on sobie tam będzie dalej biegał za niego. I jakby, a jak będzie siedział na ławce, to też się nie będzie martwił. No my nie mamy tego komfortu niestety, więc wydaje mi się, że my naprawdę musimy oglądać te pieniądze i doskonale to zaplanować. Jeżeli byśmy mieli kupić Savinho, no to musimy przyjąć w ciemno, że Ansu jest sprzedany. A jak rozumiem, Ansu obecnie leczy kontuzję, która go wykluczy do marca. Więc on nigdzie nie zostanie sprzedany, tylko on wróci do Barcelony po tym sezonie.
A ja bym poszedł krok dalej i powiedział, że wówczas albo Ferran, albo Rafinha musi być sprzedany.
No tak, no tylko, sądzę, no dobra, zgodzę się z tobą.
Sądzę, że
tylko
nie kupujesz takiego zawodnika pokroju Savinho za tylę pieniędzy, żeby siedział na ławce, bo A
właśnie na tym polega
za
problem.
Drogi, B nie, ma za duży potencjał.
Właśnie nie, Rafał, bo na tym polega problem. On jest za drogi na warunki La Liga. Nie licząc Realu, ale na całym świecie nie będzie za drogi. To jest ta różnica.
Nie, no okej, okay, ja mówię o perspektywie stricte Barcelony.
No pewnie, tylko chodzi o to, że ktoś, kto za niego krzyknie 40 milionów, nie będzie się interesował tym, że ktoś ma te pieniądze, czy nie ma tych pieniędzy. W lidze angielskiej Beniaminek będzie miał te pieniądze. I chętnie sobie takiego chłopaka przygrucha. A potem go sprzeda drożej. To nie są rzeczy w naszym zasięgu po prostu zwyczajnie. Dlatego to nie są rzeczy w naszym zasięgu.
Wydaje mi się, że już zresztą rozmawialiśmy kiedyś o jakimś innym piłkarzu. Nie wiem, czy to w ogóle nie było w kontekście Felixa, że... A może nie? No nieistotne. W każdym razie podaliśmy jakąś tam kwotę właśnie rzędu 40-50 milionów i że okej, to jest fajny transfer, on mógłby się sprawdzić, ale że Barcelony nie stać na to,
no i
żeby
to
za te pieniądze kupować zawodników, z którymi tak naprawdę nie do końca wiadomo, co miałoby się stać za kilka miesięcy. Że to nie jest ta skala budżetu, żeby sobie testować rozwiązania. Jarek był, tylko kto kupi Torresa? No już kombinujemy, żeby go tam do Girony trochę.
Więc po pierwsze, jeżeli my naprawdę mamy stworzyć na tym, co teraz się w naszej drużynie dzieje, cokolwiek stworzyć na przyszłość, coś, co faktycznie da nam i radość z gry, i wynik jakiś lepszy niż jakiś minimum, i Europę nam troszeczkę otworzy wreszcie, to my przede wszystkim musimy zacząć grać w konkretnym stylu, używać tych samych zawodników do tego stylu najczęściej. I kiedy rozegramy tak pół roku, to stwierdzić, no dobra, to teraz ty nam nie pasujesz, a ty nam pasujesz. To spróbujmy ciebie sprzedać, a ciebie kupić. I ja tak to rozumiem. Ale jeżeli my losujemy mecz od roku, teraz jest euforia, bo wygraliśmy z Atletico i Sporto. No po Porto może euforia to złe słowo, ale jednak dwa ważne zwycięstwa są, więc jest wesoło w klubie. Nagle zaczynamy kupować zawodników. Nagle wszyscy chcą u nas grać. Tu się Baena ogłasza, tu Alex Gaeta też tak stwierdza.
No tak, jeszcze Baena.
To już każdy małolat z tych U17, co się skończyło, to już jest na radarze, prawda? I ten, i tamten. Już wszyscy w ogóle znowu kochają tą Barcelonę. Pamiętajmy, że zaraz przegramy z Gironą i to się wszystko odwróci za chwilę. Przecież się okaże, że trzeba wszystkich sprzedać, bo trzeba jednak kupić, nie wiem, obrońcę i bramkarza. Wiesz, no, my niestety w tych naszych opiniach tak dużo latamy przez to, że mamy tak niestabilną sytuację z naszą drużyną, że ja naprawdę już przestaję chyba się w to bawić i według mnie Savinho byłby super uzupełnieniem tej kadry. Mógłby nawet pełnić w niej funkcję pierwszoplanową, o ile by się dalej dobrze rozwijał i tak dalej. Natomiast my w tej sytuacji, jakiej teraz jesteśmy, no ja w ogóle nie jestem w stanie wyobrazić sobie momentu, kiedy my mielibyśmy zacząć o takim ruchu w ogóle myśleć. W tym, co my posiadamy, w tym, co do nas wróci, w tym, co od nas odejdzie. No mówię, my mamy, no wiem, teraz zakochaliśmy się w Cancelo, ale znowu, Cancelo przychodził na prawą obronę. Nagle gra na lewej obronie, Balde jest zły, schodzi do szatni, rzuca ręcznikami, Alonso nie żyje, a my nadal nie mamy prawego obrońcy, rozumiesz, wiesz. Więc to sam zobacz, jak te transfery u nas przechodzą. I nawet ten transfer Cancelo, który jest udany. No nie można powiedzieć, że jest nieudany to wypożyczenie. Jest udane. Ale znowu, my nadal mamy ten sam wakat. Po co go ściągaliśmy, to ten sam wakat cały czas istnieje. Niestety.
Więc i to jest absurd, że dostajesz jednego z najlepszych prawoskrzydłowych czy prawych obrońców w XXI wieku. No nie bójmy się tego powiedzieć głośno. I narracja jest taka, że wreszcie ten Dani Alves 2-0 jest i okazuje się, że no nie.
No więc widzisz, teraz przyjdzie Savio i my nagle z niego zrobimy prawo skrzydłowego, bo się okaże, że Felix sobie dobrze radzi i jednak zostaje na przykład. Widzisz, no, dlatego tak trudno jest coś oceniać i przymierzać do tej drużyny, bo ta drużyna się non-stop zmienia, z tygodnia na tydzień jest inna.
Trudno jest oceniać, ale nie poruszyliśmy jeszcze jednego nazwiska. Ja tu mam ustawione, nie wiem czy widać, ale może 2 minuty. Odpalam te 2 minuty i masz przed sobą najbardziej upartą osobę na transfer Aleixa Garcia. Odpalam te 2 minuty i zobaczymy, czy przekonasz mnie, że to jest głupi transfer. Czas leci.
Ja nie uważam, że transfer Aleixa Garcia byłby głupim pomysłem. Ja uważam, że jeżeli transfer Aleixa Garcia ma się wydarzyć, to w naszej linii pomocy też coś się musi wydarzyć. Mam obecnie 4 pomocników.
To już mogę zastopować. Myślałem, że będziesz bardziej przeciwko.
Nie, to bez sensu było.
Szkoda.
Obecnie mamy 4 pomocników pierwszego zespołu, gdzie Gavi jest kontuzjowany, czyli gra 3. Wszyscy ci 3 zawodnicy najlepiej czują się z dołu. W strefie środkowej. A najgorzej się czują, przynajmniej w wydaniu naszym, barcelońskim. Bo ja wiemy, że Gundo potrafi grać wszędzie, ale u nas najlepiej spisuje się grając głęboko. No, nie ma co się oszukiwać. Pedri niestety też. Ile byśmy nie chcieli go pchać do przodu, to im on jest wyżej, tym jemu gorzej idzie. Więc Aleix Garcia jest bardzo podobnym zawodnikiem, czyli znowu to jest zawodnik, który będzie tą grę chciał prowadzić. To nie jest zawodnik, który stanie z boku, czy zawodnik, który będzie za kogoś pracował na przykład, dajmy na to. To jest zawodnik, który gra 90 przez 38 kolejek. Łapie też urazy oczywiście, jak każdy, więc no nie przez wszystkie, ale jak jest zdrowy, to gra 90 minut. To nie jest zawodnik, który sobie odpoczywa. To nie jest zawodnik, który dzisiaj nie weźmie udziału w grze, nie będzie się tak angażował, bo będzie miał inne zadania. Nie, no to jest zawodnik, który decyduje o tym, co się dzieje w całej Gironie. W idealnie funkcjonującym systemie. I teraz my wyciągamy z Girona Aleixa Garcia, wrzucamy go do naszej paczki, gdzie jest Gavi, gdzie jest Pedri, gdzie jest Frenkie, gdzie jest Gundo, gdzie jest Fermin, gdzie nadal gdzieś w naszej szkółce się kolejne talenty tlą. No i jak on funkcję ma pełnić? Jak zacznie grać połowę tego czasu? Jak zacznie grać 1/3 tego czasu? W innej roli zupełnie, bo nie będzie gry dla nas prowadził, to będzie mógł pokazać tą swoją najlepszą wersję, tą, którą mają w Gironie. Jeżeli dostanie...
Trochę przycwaniakowałeś, bo wyłączyłem ten stoper, a ty zacząłeś mnie teraz przekonywać, że ten transfer się nie opłaca.
Nie, to nie, że się nie opłaca, tylko jeżeli chcemy go przeprowadzić, to my musimy się na taki transfer przygotować konkretnie. Sprzedajmy Gundogana.
A widzisz w ogóle szansę na to? Sprzedajmy Gundogana. Rzeczywiście to jest jedyna rzecz, która mnie martwi przy ewentualnym powodzeniu tego transferu, że on nie miałby gdzie grać. Tak naprawdę mówimy o sytuacji, w której Gundo tak naprawdę Frenkie czy Pedri zabetonowali te pozycje i zupełnie nie spodziewam się, żeby, no mówiąc w kontekście przyszłego sezonu, odstąpili od tego. I no mimo, że uwielbiam tego piłkarza, bo uważam, że Aleix nie tylko w tym sezonie, ale już w zeszłym sezonie rozmawialiśmy o nim wielokrotnie, że gość, który generuje liczby na tamten moment przede wszystkim niepopularne, bo mało kto o nim mówił przede wszystkim na początku zeszłego sezonu. Okazywało się, że jak sprawdzisz sobie te wszystkie takie, wiesz, kluczowe podania, podania w trzecią tercję, podania progresywne, to tam jest alejsz, alejsz, alejsz. I teraz właśnie fajnie to wypłynęło, bo dużo osób go rzeczywiście zaczęło doceniać. Zresztą stąd myślę te plotki transferowe, pomijając samo to, że sam Alejsz otwarcie o tym powiedział ostatnio. To no, jestem uparty na ten transfer bardzo, tylko to jest mocno takie życzeniowe prostu... myślenie, bo wiem, że mógłby być problem z tym, żeby w pełni wykorzystać jego rolę.
A to się po prostu musi wiązać z jakimiś zmianami kadrowymi w naszej drużynie, ale które muszą być powiązane. Na przykład... Wyobrażam sobie taką sytuację, ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale taką bym sobie wyobrażał, że Aleix Garcia przychodzi do Barcelony, kiedy w drugą stronę właśnie wędruje Erik i Oriol. Nie wiem, może jakiś jeszcze grosik do.
No ale to nie jest coś, co ci robi miejsce w kadrze.
Robi.
W sensie, no,
robi. Nie masz już Oriola.
Ale na pozycji numer 5.
Nie masz już Oriola w składzie, przecież Oriol jest w składzie. On teraz nie gra, bo się nie nadaje, ale przecież gdyby był zdrowy, to by częściej grał. Wcześniej
ale
grał wszystko.
Aleix przechodząc do Barcelony i tak jest oczko wyżej niż Oriol.
Jest. Jest, ale Oriol nie przyszedł do nas po to, żeby być oczko niżej. On po prostu na ten moment nie jest w stanie doskoczyć do swojego własnego poziomu. Oriol nie doskakuje do swojego własnego poziomu z Girony chociażby. Właśnie to jest trochę takie moje zmartwienie. No przecież zobacz, Mitchell, nawet Aleix Garcia mówi otwarcie. Jeżeli byłaby szansa wrócić Oriola do nas, najlepsza drużyna w Hiszpanii obecnie. No powiedzmy oczywiście, że Reale mają tyle samo punktów, ale no naprawdę ich warto bardziej docenić, wydaje mi się, z racji tego, jakim są klubem i jakim klubem jest Real. No więc... no powiedzmy wicelider, co-lider La Liga, drużyna, którą chwalimy od samego początku, a właściwie chwalimy ją od zeszłego roku, mówi otwarcie, dajcie nam tego Oriola z powrotem, my go chętnie weźmiemy, no to oni muszą go znać z innej strony niż my, po prostu, zwyczajnie, no bo grają lepiej niż piłkę niż my. Więc jeżeli dałoby się to w ten sposób poszedć, że oddajesz im Oriola i na przykład zostawiasz im Erika i do nas trafia, no to według mnie byłby świetny deal. Bo jednak masz tego Oriola w składzie. Oj, nadal go będziesz miał w składzie po tym sezonie prawdopodobnie. Jeżeli go oddasz, to prawdopodobnie będziesz musiał coś kupić. No bo wydaje mi się, że te nasze chłopaki z rezerw, no to jeżeli oni do tej pory nie grali Garrido Casado, no to już tak naprawdę za rok też nie będą.
Ja nie wiem, czy to nie będzie trochę to samo, co się między innymi działo z takimi piłkarzami jak Nico, pierwszy z brzegu przykład, czy Alex Collado. Też była taka duża pompka na te ich występy i finalnie wiadomo. No, w przypadku Kojado to tam inna historia była, bo on nie grał w piłkę w ogóle przez pół roku. Ale wiadomo, o co chodzi.
No tak, i ja mam właśnie duży problem, bo ja lubię bardzo, bardzo, bardzo wielu zawodników. W Hiszpanii naprawdę z każdej drużyny jestem w stanie wskazać paluszkiem kogoś, kogo bym w Barcelonie widział, albo nawet więcej niż jednego zawodnika. Natomiast no gdzieś mecze, znaczy kadry mają swoją pojemność. Minuty też są ograniczone i jeżeli ja mam też trenera, który tą kadrą nie umie zarządzać za dobrze, no to robienie transferu, który może nie będzie jakiś gigantyczny, ale znowu będzie kosztował 20-30 milionów, no to jest cena Aleixa Garcia, czyli pomocnika hiszpańskiego w świetnym wieku, debiutującego w kadrze, który po prostu od dłuższego czasu potwierdza swoją wysoką jakość. To jest mniej więcej kwota. No jeżeli mówimy o 30 bańkach, no to dla nas 30 bańek to jest majątek, kurde, no na ten moment, w tym momencie. No dosłownie, to jest majątek. Więc my musimy taki nawet transfer przemyśleć. To jeżeli mi ktoś na tym etapie Barcelony cały czas myśli o Zubimendim, to ja nie wiem, serio. I teraz mając Gaviego, ja Pedriego, Gundo, Frankiego, kupuje Zubimendiego za 100 milionów? No nawet niech będzie ta 60, że ta klauzula rośnie 2025. No to wydajesz taką kasę akurat na Zubimendiego? Który, ja też nie wiem, jak ludzie postrzegają Martina Zubimendiego, ale może warto powiedzieć, że Martin Zubimendi, bo wielu mówi defensywny pomocnik z krwi i kości, tylko Martin Zubimendi ma mniej odbiorów i akcji defensywnych niż Frankie de Jong. Nie wiem, kogo się ludzie spodziewają zobaczyć, bo Martin Zubimendi, jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki, będzie mniej więcej grał tak, w swojej najlepszej wersji, jak wyglądał Gundo z Atletico, powiedzmy. Oczywiście będzie miał troszeczkę inne cechy wiodące. On umie zagrać bardzo dobrą prostopadłą piłkę i bardzo często z tego korzysta. No ale to jest mniej więcej ten poziom gry. No i teraz, czy naprawdę komuś się wydaje, że my na tym etapie jesteśmy w stanie wydać gigantyczną kasę na zawodnika, którego no, notabene posiadamy w składzie, tylko dlatego, że ten sam zawodnik za rok, dwa, trzy będzie już starszy albo nie będzie domagał? Nie wydaje mi się, żeby to było realne. Ja w ogóle wydaje mi się, że my linią pomocy będziemy najmniej się zajmować tak naprawdę. Tak uważam. I o ile i bardzo lubię Aleixa Garcia i w ogóle uwielbiam Zubi Mendiego. Ja 3 czy 4 lat go obserwuję bardzo wytrwale i zawsze wierzyłem, że on jakoś do tego naszego klubu dołączy, będzie taka możliwość i będziemy się z tego cieszyć. Natomiast to nie do końca jest zawodnik, który wydaje mi się, ludzie myślą, że jest. Że to jest zawodnik, który nam zabezpieczy strefę, który nam w trudnej sytuacji pomoże z odbiorami i tak dalej, a on nie do końca jest takim zawodnikiem. On po prostu nie będzie musiał tej piłki odbierać, bo on jej nie straci. Natomiast w samej konstrukcji na przykład szybkiego ataku rywali, to nie będzie aż tak zawodnik aż tak na przykład dla nas przydatny. To rzeczywiście będzie zawodnik, który będzie trzymał pozycję. Mówię, Gundo z meczu z Atletico to jest taka topowa wersja Martin Zubimendi wyciągając jego inne zalety, które oczywiście Gundo ma inne, Zubimendi ma inne, ale już mówię o takiej grze kompaktowej, drużynowej. To jest ten poziom zawodnika po prostu. Jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda poziom zawodnika Martin Zubimendi, to jest poziom Gundogan z Atletico, czyli najwyższy. Tylko my fizycznie po prostu nie mamy, mówiąc bardziej kolokwialnie, my nie mamy kasy na takie rzeczy. Bo to takie rzeczy to robi Manchester City, prawda? To robi sobie Chelsea, gdzie chce kupić 10 pomocników z najlepszych z ligi, a potem sobie coś tam wymyśli z nimi, co tu zrobić, prawda? Bayern Monachium słyszałem, że się interesuje i ja bym naprawdę wierzę w to, że on może trafić do Bayernu Monachium.
A, Bayern Monachium potrzebuje takiego zawodnika. Bayernu Monachium.
Brian.
No ja bym Brianek, sobie popuścił Brianek tak strzelił. Mniej więcej 5 do 10 sekund ciszy. Co,
gadaliśmy ale wiesz, co
o tym tydzień temu i dwa tygodnie temu rozmawialiśmy. Brian Zaragoza ma niską klauzulę wykupu, 14 milionów. Liga nie robi nic, żeby takie perełki zatrzymać w lidze hiszpańskiej. Rządy Tebasa doprowadzają do odpływu talentów do innych lig. No i cholera jasna, dzisiaj Fabrizio Romano, a potem oficjalna strona Bayernu mówi, że Brian podpisany.
To prawda, ja
nie chcę mówić, że mamy tu pochowane szklane kule, bo to nie była jakaś wiedza tajemna i trudna do przewidzenia, no że tak się stanie, ale cholera może chociaż dłużej niż tydzień.
No mogłoby, ale na usprawiedliwienie swoje i potwierdzenie, że my nie mamy żadnej szklanej kuli, my tylko logicznie próbujemy łączyć fakty i że tak powiem puzzle układać, to ja stwierdziłem, że uważam, że on odejdzie zimą. A on nie odchodzi wcale zimą, bo dopiero po sezonie, więc nie do końca mieliśmy rację.
No. Tak, jeszcze nam nakopie do dupy w rundzie rewanżowej.
Nic nam nie nakopie, przejedziemy się po nich. Zobaczycie, druga runda będzie inna. Czuję to w kościach. Przyjdzie Vitor Roque, bo nie wiem, nie mówiliśmy o tym jeszcze, może sobie to zostawimy omówienie Vitor Roque na następny raz na przykład. Dobrze. Natomiast jak wiemy, Vitor Roque do nas dołączy, prawdopodobnie pojawi się na zgrupowaniu, czy na pierwszym treningu, który się odbędzie 28 grudnia.
Si.
28 grudnia, po krótkim urlopie świątecznym, który się rozpocznie po meczu towarzyskim z Klub Ameryka, który się odbędzie na kontynencie amerykańskim. Tak?
Tak.
Tak.
Si. Chwilę po tym, jak
12 tam grudnia. Tak, 12 grudnia. I wtedy chłopaki mają trochę czasu dla rodzin, dla siebie, do odpoczynku i już po tej przerwie świątecznej, przed Sylwestrem, Vitor Roque powinien pojawić się na treningu.
Oglądałem i ty może miałem ostatni mecz, powiem ci, tak jeszcze dopowiadając dosłownie dwa zdania. Oglądałem jego ostatni mecz i czekam na wysyp komentarzy ludzi, którzy mniej meczów jego oglądali, na to, że nie ma go w grze, bo to jest gość, który praktycznie w grze nie uczestniczy. On miał w 72 minucie, jak sprawdzałem sobie statystyki, 6 celnych podań i jakoś wcale niewiele więcej kontaktów z piłką.
Tylko
to, co miał, to przeważnie tracił. I no ja wiem, że to może taki był przejaskrawiony przykład tego, jak on gra, bo też skończył mecz bez bramki, też wracał po kontuzji i tak dalej. Ale jestem przekonany, że po pierwsze wiedzie ten temat, że on potrzebuje momentu na adaptację i równie szybko, jak on się pojawi, to o nim zapomnimy. Bo będzie, że jest już u nas miesiąc i jeszcze nie strzelił 10 bramek. A druga rzecz będzie taka, że będziemy obserwować, że jego nie ma w grze i będzie, gdzie jest ten Vitor Roque, dlaczego on nie strzela. Jestem święcie przekonany.
No to jest mieliśmy o nim nie mówić, ale może tylko dwa słowa. No to jest zdecydowanie zawodnik, który nie potrzebuje brać udziału w grze. On potrzebuje dostawać piłki. On będzie do tych piłek biegał, on będzie o te piłki walczył, on się znajduje świetnie w polu karnym. Natomiast warto zwrócić uwagę, że Atletico Paranaense jest drużyną po prostu grającą absolutnie prostacki futbol, najprostszy, najgłupszy, Mendy Libar, brzydki. To jest kopanie na aferę, to jest jakieś dośrodkowanie, to jest jakaś brudna gra, to są jakieś próby dribblingów, które się kończą łokciem na czyjejś twarzy. No powiem wam, ja obejrzę 2-3 mecze i tego się po prostu nie da jeść. No kompletnie.
Tak, jak Zgaga, ktoś myśli o Gabonito i włącza sobie brazylijską,
teraz
nie. To może to się
mocno Palmeiras? Serio, Palmeiras naprawdę, włącza się, ja obejrzałem jakiś tam mecz, Palmeiras naprawdę się ogląda, chodzą, ten Endik też szaleje, teraz na przykład. Natomiast to Atletico, no koszmar, no powiem wam, nie. No to on może i by nawet chciał brać udział w grze, tylko tam nie ma żadnej gry. Jak miał 6 pole, to i tak było nieźle.
Jarek, bo z reguły kończy na strzale. Bo mam mylne wrażenie.
Nie, no dynamit. Nie,
ja bym nie
on jest mały.
Jest,
bo... O nie, on jest... To jest młody Luis Suarez po prostu dla mnie. To nie jest może, może nie jest piekielnie szybki, ale jest naprawdę taki dynamiczny. Taki jak ruszy ten mały byczek, jak rusza, to po prostu wszystko zbiera ze sobą. No mówię, dla mnie to jest regen Luisa Suareza trochę. Tylko już teraz jest napakowany, bo Luis Suarez był szczuplutki na początku kariery. On dopiero z czasem nabrał tej masy mięśniowej, no potem już przesadził z nią generalnie. Zresztą też kończy karierę, jeżeli chodzi o piłkarza Gremio i pewnie za chwilę usłyszymy, że Luis Suarez już jest w Interze Miami. Zresztą Jordi Alba był w Barcelonie na meczu z Atletico, można było go zobaczyć.
Ale powiem ci, o to też jest ciekawe, bo było zbliżenie na trybuny, zobaczyłem, że siedzi Alba, siedzi Ter Stegen i ktoś jeszcze tam siedział i w pierwszej chwili, no okej, normalna sytuacja, siedzi sobie Alba, wiadomo, nie jest powołany na to spotkanie i tak dosłownie 2-3 sekundy później mówię, cholera, co tu robi Alba?
Zresztą to nawet nie gra, nie?
Tak, już się tak przyzwyczaiłem do jego widoku, że nie zrobiło na mnie w ogóle żadnego wrażenia, że jest na trybunach, to rzeczywiście...
A dobrze, wiesz co, nie sądziłem, że to kiedyś powiem, ale dobrze było go zobaczyć.
No, z perspektywy. To tak samo jak rozmawialiśmy o Pique, że słaba forma, kontrowersje, negatywne wypowiedzi i tak dalej, jak skończył karierę, to wszyscy z takim wielkim sentymentem zaczęli to
wspominać. A wiesz co ci powiem? A ja mam trochę inaczej. On mnie zaczął wnerwiać.
O.
Mnie zaczął wnerwiać. Wiesz, chodzi po tych telewizjach, po radiach, opowiada, że jakaś Liga Mistrzów Realu to tam na kolanach zdobyta, wszystkich meczów byli gorsi. Straszne, ale wiesz, ale jak był u nas... To mi to nie przeszkadzało. Teraz mnie to zaczyna wnerwiać, bo wiesz co, bo był w tej drużynie, kurna. To zdobądźmy jedną taką Ligę Mistrzów na kolanach, będąc gorszym od wszystkich, ale ją zdobądźmy i wtedy pokazujmy palcami co i jak. A nie będziemy wyśmiewać ludzi. Absurdem
jest mówienie, że nikt o tej Lidze Mistrzów Realu nie pamięta, skoro gość wychodzi przed kamerę i mówi, że nagle on pamięta. Nie?
Prawda? Nie, no ja pamiętam generalnie i naprawdę trochę, kurde, szacunku do osiągnięć. Po pierwsze, a po drugie, no samokrytyki generalnie, bo my żeśmy tę Ligę Mistrzów przewalali generalnie przez jej głupoty na koniec, więc no.
Si.
Trzeba mieć tu.
Mieliśmy jeszcze pytanie na samym początku o Stuaniego, czy Barcelona potrzebuje takiego zawodnika, który mógłby być trochę w charakterze Luka de Jonga.
Kurzacie mnie, naprawdę. Wiecie co wam powiem? 3 lata temu wam mówiłem, taki Stuani by nam się przydał, tak jak za debila mnie ludzie brali. Bo ja byłby taki Stuani, by wchodził raz na ruski rok, strzelał bramki. Co ty mówisz, taki stary dziad z jakiejś Girony, co to jest?
Konkretnie akurat porównanie do Luka de Jonga jest zasadne, bo tam jest różnica pewnie z 15 cm.
No, wzrostowa spora.
Ale rola rzeczywiście.
Ale to jak kiedyś o tym mówię, to mówię, ktoś mi tam wyśmiał, 35 lat miał wtedy, nie no, gdzie taki sytuacja, co to by taki dziad będzie u nas robił? No to właśnie robi w Gironie, lepiej niż Lewandowski.
No on już, ile punktów w Gironie? Z 6 to już na pewno zawalczył.
No, na pewno, jak nie lepiej.
Spokojnie, spokojnie. W tym pierwszym meczu po powrocie bramka na 3 punkty, ostatnio 2 bramki.
No daje sobie chłopak radę.
Tak, fajny powrót. Dobra. Widzimy się z Michałem Gajtkiem w ramach Honturu w niedzielę.
To jedna rzecz. Gościa... Jedna rzecz, przepraszam was, jedna rzecz. Pamiętajcie, żebyście się nie zdziwili. Girona jest najczęściej remontującą drużyną La Liga. Robi to praktycznie non-stop. Czyli jak my strzelimy pierwszą bramkę, to już się zaczynajcie martwić. Bo oni remontują wszystkie mecze. Każdy zaczynają przegrywać, każdy potem wygrywają. To jest standardowa ich zagrywka. Więc tu trzeba drugą, trzecią bramkę od razu ładować, bo jak nie, to oni
nas
dojadą.
To nie jest w naszym stylu z kolei.
A to nie jest w naszym stylu, dokładnie.
Mamy gościa na niedzielny on tour. Na pewno się nie domyślicie, kto to jest. Jeżeli jest spotkanie z Gironą. Także zapraszamy bardzo serdecznie.
Udało się złapać Michela wreszcie na wywiad.
Tak. Kurde, rozgryzłeś.
Miałem nie mówić.
Tak, padajcie. W niedzielę będzie warto. Michał nam trochę opowie o Barcelonie i nasz tajemniczy gość, którego, tak jak mówię, nie rozgryziecie i nie wiecie na pewno, kto to jest. Również będziemy mieć u siebie, porozmawiamy sobie o Gironie, o transferach, o tym, czego można się spodziewać po tym spotkaniu okiem największego eksperta w Polsce w tej kwestii. Także warto być z nami. 10:45. A my myślę, powoli kończymy. Znowu zamknęliśmy się w godzinkę, także przyjemnie. I słyszymy się zapewne w przyszłą środę.
Tak, mam nadzieję, że tak. I że będziemy omawiać to, jak wspaniale odrabiamy straty do liderów.
Otóż to. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Do
usłyszenia. Dziękuję. Do zobaczenia.